Siemanko, moi drodzy, odcinek numer 15.
15, wow, ale ten czas pędzi.
Piotrek dostał takie zadanie, żeby trochę nam coś tutaj przeczytać ze swojej nowej książki i okazało się, że ma taki problem z wybraniem najlepszego fragmentu, bo wszystko jest najlepsze.
Bo jest generalnie motyw, że chcę coś wybrać i później sobie myślę, o nie, to jest fajne, ale kurczę, nie ma kontekstu i dlatego teraz postanowiłem, zaryzykujemy po prostu.
Nie, tak, ja powiem stop tak, i ty...
Tak, no, ja czytam fragment i później zobaczymy, czy jest ciekawy.
I omówimy go sobie.
Tak,
no. Kurczę, ty już się nie mogę doczekać.
To jest w ogóle duże ryzyko.
Słuchaj, życzę ci takiego sukcesu jak Jan Kratka, który okazuje się, że po prostu sprzedażą wystrzelił tak wysoko.
Jeżeli Jan Kratka, czyli Abelard Giza w wieku 6 lat przebije sukces mojej książki, to będzie naprawdę dla mnie ogromna porażka.
Ja już sprzedałem 2,5 miliona egzemplarzy Jana Kratki.
Dobra.
Bo jest na papierze daltonowym. Dobra, no dobra, uwaga. Stop.
Dobra. Lewa czy prawa?
Lewa.
Lewa.
I drugi akapit.
Drugi akapit z lewej strony. Pierwsze parę dni na Alasce też jest nie z tej ziemi. Nie wiadomo, co to jest też, bo to jest w odwołaniu do poprzedniego akapitu.
Nie, wiesz co, czytasz, a potem sobie będziemy komentować.
Dobra, zaczynam od nowa. Pierwsze parę dni na Alasce też jest nie z tej ziemi. Denali jest wręcz magiczne. Władze parku stawiają ogromny nacisk na to, żeby natura była nietknięta przez człowieka. W większości miejsc to znaczy, że organizuje się wyznaczone szlaki i nie pozwala się ludziom wchodzić w głąb parku. Tutaj zrobili dokładnie na odwrót. Wszyscy mogą chodzić wszędzie, ale nikt nie może iść tą samą drogą dwa razy. To jest ten akapit. To mogę ci bardziej wytłumaczyć, bo to mogło być niezrozumiałe z kontekstu?
Nie wiem. Nie wiem, czy nie chcę tego przeczytać w całej historii, wiesz, w książce, ale tak, dawaj, lecimy dalej z promocją tej książki. Jedziesz, dawaj. No wytłumacz mi, o co w ogóle chodzi, po co to jest.
W sensie, wiesz, co to jest Park Denali?
Jakbym wiedział, to bym powiedział, tak, wiem, nie czytaj.
Okej.
Okay. Jedziesz.
Park Denali to jest jeden z największych parków narodowych w Ameryce. To jest w Alasce i tam rzeczywiście, nie wiem, czy to wybrzmiało jakby bez kontekstu, ale w każdym innym parku narodowym, praktycznie na świecie, masz tak, że po prostu...
Ścieżki. Szlaki.
Mhm. A tutaj on jest tak duży, że masz po prostu autobus, który masz jedną drogę, która ma tam 100 kilometrów, nie? I jedziesz tym autobusem i w pewnym momencie naciskasz guzik w autobusie, on się wtedy musi zatrzymać i ty wysiadasz z autobusu. Nie ma przystanku, tylko po prostu na środku drogi wysiadasz. I później idziesz w głąb parku i nie masz żadnych ścieżek, nie ma nic. Co więcej, jeżeli zobaczysz jakąś ścieżkę, to jest zakazane nią iść, żeby nie wydeptać żadnej.
Co ty tak? Gadasz?
Że jest to tak duże...
To o to chodziło,
dokładnie.
Żeby...
Dokładnie tak. No,
no dobra, ale i teraz jakieś punkty cywilizacji, nie wiem.
Nic. Nic, no to ma stary bezkres na, nie wiem ile to ma metrów, kilometrów kwadratowych, ale to jest tak, że możesz iść 300 kilometrów do przodu. I bardzo często ludzie właśnie jadą na koniec tej trasy, to jest 100 kilometrów, które autobus tam cię dowozi i rozwozi, i później idą w głąb i tam na przykład żyją sobie, wiesz, tygodniami, miesiącami. Mam nadzieję, że się teraz nie pomylę, ale film Into the Wild...
To jest niesamowity film.
To jest właśnie, on do parku Denali poszedł.
Co ty gadasz? Tak. I tam... Dobra.
Mogę ci więcej powiedzieć. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, że jak ten film wyszedł i był, wszyscy byli... Dla mnie to jest jeden w ogóle najważniejszych filmów...
Tak, niesamowity film w ogóle.
Tak, mojego dzieciństwa i myślę, że to bardzo ukształtowało mój charakter. No i ludzie chcieli...
Czy to jest lepsze niż anime z zeszłego odcinka?
Nie. Shingeki no Kyojin jest stary dalej numer jeden.
To tylko tak chciałem. Coś się wydarzyło przez ten tydzień, że się zmieniło. Dobra, no.
To, że ludzie bardzo chcieli oddać hołd, on się nazywał Supertramp. Mhm. I zaczęli zaczęli iść w kierunku tego jego busika, nie? Który tam sobie zostawia. I tym samym została wyznaczona trasa. I władze parku się tak wkurzyły na to, że zakazali ludziom chodzić tam zresztą chyba dziewczyna zginęła.
A nawet nie może być jeden szlak ku czci?
No, o to chodzi.
No szlaks.
No slots. Ten autobusik oryginalny, który tam został, wywieźli i on jest gdzieś w północnym jakimś mieście na Alasce, w muzeum, gdzie możesz to odwiedzić, a przy wejściu do parku jest restauracja, w której jest autobus, który był w filmie. Nie? I wow, tam sobie teraz hołd oddajesz mu w restauracji, gdzie zresztą miałem też, nie wiem, czy w tym wpisie tam później o tym mówię, ale pomyślałem... W sensie,
jadłeś tam?
Co?
Jadłeś?
Jedzenie jest nieważne, w sensie to jest taka bardzo amerykańska knajpa, gdzie wszyscy sobie robią zdjęcie pod tym właśnie autobusem i zresztą zobacz nawet to, co się działo wcześniej, nie? Czyli, że wszyscy chcieli mu oddać hołd i teraz wszyscy będą razem jakby szli, żeby oddać mu cześć. Czyli dokładnie przeciwieństwo, co ten człowiek chciał,
tak,
nie?
Tak, tak,
czyli
tak,
który
tak,
chciał żyć w naturze, który był, wiesz, z dala od social mediów, nie lubił internetu, wiesz, i teraz wszyscy, to teraz zdjęcie autobusów, restauracji.
To bardzo często tak, tak się dzieje. Na przykład historia kościoła. Dobrze, dobrze. No. Super, no to widzicie, bardzo warto, a rozumiem, że tam jest trochę więcej tego kontekstu.
No tak, no zakładam, że nie będę czytał więcej niż akapit na odcinek, bo to po prostu...
Przez najbliższe 37 odcinków, także tak, tak, no, tak.
Ale...
Może nie opłaca się kupować tej książki, może warto przeglądać nasz podcast.
Po prostu, regularnie.
Dokładnie.
I przeczytać samą książkę, audiobook tak naprawdę.
Tak, tak.
Ty mówisz podcast, ja mówię audiobook.
I fajnie, bo... To pieniądze nie idą w ogóle do ciebie. Żadne tak, pieniądze do ciebie nie idą.
Wszystko idzie do YouTube'a.
Kurczę, super, fajna, fajna rzecz. I ciekawe w ogóle, że tak bardzo te władze parku są rygorystyczne. A jak w ogóle, to, i to jest ta roślinność taka jak z tego, jak z filmu tam. To jest, tak, tak to jest, wygląda.
No powiem ci, stary, Alaska jest... No...
Czyli to nie jest taka, że skuta lodem wszystko i tak jak się kojarzy. Nie,
my tam byliśmy we wrześniu. I to jest już taki miesiąc, jak się mówi, ramienny? Że już wszystko jest zamknięte, ale jeszcze zima się nie zaczęła. Mhm. Nie? Czyli jesteś tak
nie
tuż...
Nie wiem, czy ramienny. Nigdy czegoś tego nie słyszałem.
Shoulder season. Ja to przetłumaczyłem po prostu bezpośrednio z angielskiego. Tak czy inaczej, stary, jedno z najpiękniejszych rzeczy, czyli masz te parki narodowe, które są wspaniałe, ale jedno z najlepszych rzeczy to jest po prostu, że jedziesz na przykład właśnie z jednego do drugiego i po prostu ta droga, która prowadzi, jest... No stary, nie do opisania. Czujesz się, jakbyś po prostu był na innej planecie. Te wszystkie kolory, które nagle ci się pojawiają, kurde, góry, które są gdzieś tam na horyzoncie, drzewa, ilość zwierzyny, stary, jeleni, niedźwiedzi, saren. Wszystko, kurde, tak po prostu tętni, żyje, że ty jesteś po prostu otoczony istotą, kurwa, świata. W sensie, że ty jesteś tam po prostu to, jak Bóg to stworzył, to tak to wygląda i tyle. Teraz po prostu sieci podziwiaj.
Ten Bóg, o którym mówiłeś w refleksjach, że właściwie tego nie ma?
No, tak,
jak
ten
fajnie,
sam Bóg. No.
Jak emocje, jak podniosą, to nagle wszyscy wierzą i są tacy natchnieni. To jest piękne. No to super. A w ogóle, a w Polsce miałeś okazję podróżować po jakichś parkach przyrody i tak dalej? Byłeś w ogóle...
Myślę, że od podróży, którą odbyłem, jestem dużo bardziej wkręcony w naturę, chociaż to już mi się zaczęło wcześniej i rzeczywiście byłem w polskich górach, no mieszkamy nad Polskim Morzem, bardzo dobrze znam Mazury, ale tak, żebym z imienia tak znał szlaki dokładnie, gdzie byłem, to niestety nie. Ale też na moją obronę, gdyby nie książka, to ja bym nie pamiętał, gdzie byłem w podróży dookoła świata.
Rozumiem.
W sensie,
rozumiem,
że mi to
jest coś takiego, nie? Że jak nie notujesz, nie zapisujesz, nie masz, nie robisz zdjęć. Ja są takie sytuacje, że ja, jak jesteśmy we Włoszech, to tam co jakiś czas zmieniamy to miejsce, te miejsca i faktycznie nagle po jakimś czasie robię, o, byłem tam. Tak, wiesz, no, że kurczę, nie pamiętałem tego miasteczka, chociaż tam byliśmy parę dni i było super i coś tam. Mówiłem ci, stary, o miasteczku, które ma bardzo dziwną nawierzchnię.
Nawierzchnię?
Tak.
Nie, nie.
Stary.
To jest... Co to w ogóle, co to?
No wiem,
ciekawe,
ja wiem.
To ciekawe, no.
To jakiś skrót jest, ale stary, jesteśmy, mamy taki apartament wynajęty w miasteczku, mikromiasteczku, gdzieś tam na końcu buta właściwie, tam na południu. Mhm. I stary, jest miasteczko, w którym coś tam sobie robisz, słyszysz nagle... Jezu, wariaci jeżdżą po tym miasteczku. Jest upał, właściwie jest w ciągu dnia.
Że sarna ginie, czy coś.
Że sarna ginie, tak, wiem. Ale to jest taki pisk opon, nie? Mówię, Jezus Maria, to mają rajdy, ale w ogóle nie słyszę tych silników, tylko takie same zrywanie kapcia. Niewiarygodne, więc wychodzę sobie na dół, otwieram drzwi wejściowe, żeby zobaczyć na ulicy, co się tam dzieje i okazuje się, że jest jakiś taki kamień położony, czy coś takiego, jakaś taki śliski kamień, drogi są tym wyłożone i jedzie starsza pani autem z 20 na godzinę, ale jak skręca koła, to słychać...
Ale to jest, i to chodzi o nawierzchnię, a nie o jej koła? W sensie
nie,
każdy samochód tak robi?
Każdy samochód tam jak przejeżdżał, to był... I za chwilę...
Czemu to służyło?
Nie wiem, po prostu możliwe, że w dawnych czasach nie było takich kół, nie było tego, oni to piszczą od 300 lat na przykład, albo może nie od 300, ale powiedzmy tam od iluś 10 lat sobie tam po prostu piszczą, a konie też, nie wiem, popylały. Może jak kareta pędziła tamtędy i zakręcała, to też było... chociaż nie było opon raczej. Więc stary, ale widok tego, że pani, starsza pani, jedzie jakimś Fiatem 500 starej takiej daty i powoli zakręca 20 na godzinę, wiesz, przez to leniwe miasteczko słoneczne właśnie, tam starsi państwo siedzą na tych krzesełkach na zewnątrz i to jest wszystko takie, i słyszysz... To jest soundtrack do tego miasteczka, jest totalnie niewspółmierny do tego, jak to wygląda. Nie masz wrażenie, że gówniarze się ścigają furami takimi, wiesz, na pełnym tym gazie, a to jest dokładnie zupełnie odwrotnie.
To jest po prostu cudownie, babcia na hulajnodze.
Dokładnie, tak, no. widzisz po prostu obrazek i dźwięk, który zupełnie nie gra, no nie?
Aha. Czy ty ścigałeś się furami?
Nie, chciałem nawet to nagrać, ale już byliśmy tam i trochę w jakim niedoczasie i musieliśmy spadać, więc... Ale był moment, że mówię, kurczę, chciałbym nawet nagrać te sytuacje, że jak bardzo wolno jej się skręcasz, jak bardzo słychać piszczenie opon po prostu. Chciałem się w ogóle... Masz taką... Ja, jak byliśmy właśnie z Szymonem przez parę dni właśnie...
Szymon to jest...
Szymon Jachimek, mój przyjaciel i byliśmy razem w kabarecie Limo i serdecznie
byliście razem w Bułgarii.
I byliśmy razem w Bułgarii.
Gdzie?
Nie wiem, które doświadczenie jest bardziej mocne. Tak. Znaczy nie, oczywiście się śmieję. Sofia ciekawa, tak jak zresztą mówiłem w zeszłym odcinku, ale właśnie przez to, że jak powiedziałem ci wtedy, że to był taki trochę...
Mogę szybko zadać się pytanie, weź słowo, bo jest w Złotych Piaskach?
Nie,
czy, nie, tylko Sofia.
Nie, tylko Sofia i w ogóle zarąbiste było to. Jak wszedłem, to mówię sobie tak, taki duży koszalin. Oczywiście, jak wszystkich fanów Sofii tutaj, czy nie, że przepraszam, waldzie się po prostu, tak sobie to, mówię tak, wow. I się śmiałem, śmiejąc, nagrywałem filmik, mówiąc to. Ale było to ciekawe, bo tam jest w ogóle super, że wsiadasz autobus w centrum miasta, dużego miasta, bo to jest jednak, wiesz, 1 200 000 mieszkańców. Tak. Wsiadasz i za 30 minut jesteś w górach.
Aha.
Jesteś w górach, tak. I możesz sobie iść na szczyt, co ma 1600 metrów i widzisz to wszystko, wiesz. No po prostu cisza, spokój, tak. Góry, szlak, ekstra. Nie taki pewnie, wiesz, jak tam na Alasce, ale bardzo sympatyczny. No i w ogóle ten moment, że możesz sobie po prostu w chwilę, moment, tak jak my możemy tutaj w Gdańsku wsiąść i za chwilę być nad morzem.
Tak.
Tak, i nigdy ja nie jestem, bo to zawsze jest tak, dobra, to mogę, to nie jadę.
Ile razy tego lata byłeś nad morzem?
W Trójmieście? No. Ani razu.
Ani razu? Ani naprawdę? Razu. Aż tak źle jest?
Nie, nie wiem, zupełnie jakoś tak nie po drodze teraz. Jest mnóstwo turystów, jest mnóstwo, może po sezonie, ciut przed sezonem, gdzieś tam, wiesz, jak jestem gdzieś przelotem.
A czy gdybym cię zaprosił, bo my mamy regularną siatę na plażę, że przychodzi parę takich komików i tak dalej.
No, ale jestem beznadziejny w siatę.
No, ale to nikt nie jest
w regularność dobry. Jestem beznadziejny i w plażę. Jakby generalnie trzy rzeczy, w których jestem beznadziejny.
Okej. Okay. Interpretując, to nie jest kwestia, nie chodzę na plażę, ale mi z tym źle, tylko nie chodzę na plażę i jest mi z tym dobrze.
No i nie patrzę, masz to pod ręką, więc, więc właśnie dokładnie, to mogę teraz to zrobić, więc nie robię.
Ja myślę, że stary, jeżeli jestem w Gdańsku 100 dni dla łatwiejszego po prostu statystyki, myślę, że byłem na plaży z 60 razy.
Ja rozumiem, ale ty jesteś dokładnie przy plaży mieszkasz, nie?
Tak, to jest... 300 metrów od plaży.
No więc to jest jedna rzecz, a Pruszcz nie jest przy plaży?
No tak.
Gdańsk nie jest przy plaży?
I co więcej, ci powiem, ja ani razu nie byłem w Pruszczu.
No więc tak naprawdę... a ja tam naprawdę na 100 dni to byłem całkiem spoko. Chociaż akurat ostatnie 100 dni to nie bardzo, ale tak. To jest to, jak to jest. To tak samo mi się wydaje, że jakbym mieszkał w Sofii, to bym był w górach raz może w roku, wiesz. No. Bo masz bardzo blisko, no nie? Więc to tak trochę wygląda. Ale było fajne, jak wyszliśmy na szczyt, to tam leżał sobie taki pan starszy, na gołej klacie.
Fajnie.
Sobie mówisz, no na bank, wiesz, sobie tu leży cały dzień. Albo nie żył, albo i rozszarpał go niedźwiedź.
I mu zabrali koszulkę.
Tak. Ale wiesz, co ci powiem? Bo w ogóle fajnie i tam lądujesz na lotnisku, wsiadasz w metro, wiesz, wszystko mega blisko, podjeżdżasz, pyk, jesteś za chwilę tam. Fajna miejscowa do bycia. Wszystko super, jedzenie i tak dalej. Chociaż ja miałem ograniczone możliwości jedzenia.
Wszyscy wiemy o biegunce. To...
Kurczę, myślałem, że tak to między wierszami zostawimy.
A, tak?
Nie, spokojnie.
Przepraszam, że chciałeś to ukryć, jak w poprzednim odcinku razy to...
Wiem. No. Ale myślę, że część z was dopiero dzisiaj dołączyła. Podcast Wahanie, Piotrek Szyłowski, 2 września będzie miał preorder swojej książki. A ja jestem Abelard Giza.
Tak.
Moi drodzy, więc chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Bo
mi się podoba, że to są nasze tagline'y. Piotrek Szymowski, 2 września, będzie miał swoją książkę. Abelard Giza, w zeszłym odcinku miał biegunkę.
No to są takie tagline'y. Myślę, że są tyle samo warte.
Tak.
Wow. Bang. Chodzi mi o to, że Wiesz co, po tym wyjeździe i po tych wakacjach i po tym wypadzie do Sofii i po byciu we Włoszech i w ogóle ostatnio sobie odkrywam, jak mamy zarąbisty kraj. Ale nie dlatego, że tam było jakoś beznadziejnie, bo to było super, magicznie, fajnie, bardzo, w obu tych miejscach było inaczej, ale nawet nie chodzi mi o kwestię, bo pogodowo, nie? U nas jest dokładnie, masz piękne słońce, za dwa dni jest nieprzewidywalny deszcz albo wiatr, albo cokolwiek.
Ale jest też urok, jakby uważam, że polska jesień jest super, w sensie jak liście, kurde, nagle zaczynają nabierać kolorów i później przychodzi zima, która może być zasypana śniegiem.
No to jest takie, zobaczymy. Ja raczej bardziej patrzę na błoto, szarość, wieje,
na pewno
jest dużo
piździ
i jest zimno i właściwie klapki albo, wiesz, nie wiem, t-shirt chowasz 2 września, kiedy jest akurat preorder, ale że to mi chodzi, że to jest chwila, moment właściwie. Już było słońce, już było upalnie, a teraz już nara, już wchodzi zima. Więc ta pogoda mi, ale w kwestii tego, jaki my zrobiliśmy, ja nie wiem, teraz nie chcę brzmieć jak jakiś propagandysta, bo ja mówię ogólnie na przestrzeni tych lat, jaki zrobiliśmy krok. Dekad, właśnie tak. Stary, naprawdę mamy fajnie ogarnięte rzeczy tutaj. No stary, ile rzeczy tam gdzieś jest tak nieogarniętych, jakby właśnie nieogarniętych, takich trochę, że i to jesteś w Niemczech, to nie ogarniają wielu rzeczy.
Tak.
Jesteś w Bułgarii, no to są gdzieś jeszcze indziej. Jesteś właśnie we Włoszech, to oni mają tak pięknie i smacznie, że właściwie to nie musimy mieć, wiesz, wielu innych elementów, takich jak cyfryzacja, czy drogi, czy mnóstwo rzeczy mamy naprawdę tak, że tu się fajnie ogarnia.
Myślę, że jedną z rzeczy, których my naprawdę nie doceniamy, dopóki tego nie zauważysz, to jest, jak my jesteśmy świetnie właśnie finansowo, chodzi mi o bankowość i to, że wszyscy mogą płacić blikiem i kartą, i że to wszystko funkcjonuje na każdym rogu, bankomaty. Ja byłem w Kolumbii, stary, to kurde, w Bogocie, stolicy, są 3 bankomaty. No wiadomo, że przesadzam, ale jakby wypłacenie pieniędzy jest takim prawdziwym wyzwaniem, w sensie, że to nie jest łatwo wypłacić pieniądze.
Ja sobie właśnie zdaję z tego sprawę też z różnic, wiesz, z bolączkami, jakie mamy i właściwie często o nich gadamy, nie? Na maksa, tylko Szymon mi tam właśnie też z tym tak zaraził. On mówi, stary, ja patrzę sobie na ten czas i też byliśmy w tym miejscu, w którym porównywaliśmy sobie to wszystko, to faktycznie, kurczę, jest, fajnie się tu mieszka. Jest tak, nie wiem, jak wjeżdżasz nagle po jakimś czasie do tego kraju, to jest tak... Tak szeroko. Ja nie umiem tego nazwać. Nie wiem, jak to nazwać. Ale chciałem o tym przypomnieć i przypomnieć nam wszystkim, że jest mnóstwo rzeczy do zrobienia i jakby wiesz, w wielu różnych dziedzinach. Ale jak tak sobie patrzę, to nawet z tych takich mega miejsc, jak się patrzę na takie kraje, wiesz, zachodnie, że to tak jest...
Tak.
I tak się chciałem podpytać ciebie, jak to właśnie, a propos, mówisz o tej Kolumbii, no to chciałem podpytać, jak ty masz takie spojrzenie na Polskę z perspektywy, wiesz, typa, co był właściwie wszędzie.
Myślę, że jako naród mamy tendencję do narzekania i widzenia tych złych rzeczy, jakby, które nas otaczają i to też jest trochę jako naród, ale też mi się wydaje, że to jest ludzka po prostu cecha, że jakby... Ale zgadzam się z tobą w pełni, że uważam, że Polska jest przepięknym krajem i nie tylko, żeby zamieszkać, ale ja na przykład mieliśmy w czasie podróży, wiesz, jadąc z różnych krajów, ile czasu spędzić w danym, żeby go móc zwiedzić i tak, żeby... Stary, moim zdaniem w Polsce możesz spokojnie, że masz kolegę z Australii, z Niemiec czy z Ameryki i chcesz mu pokazać Polskę, to jest kilkadziesiąt dni. Takich, kurde, wiesz, i polskie morze, i kurde, polskie jeziora,
i historię, i miasta,
historię, i wiesz, Kraków, Wrocław, Wieliczka, tak, że na przykład gdybyś zrobił...
Jaskinie, tam góry, wiesz...
Stary, a wiesz, a cały wschód Polski, wiesz, na rowerze zrobić, albo jakiś dystans pokonać, pociągiem pojechać.
Plaże mamy, pogoda jest, ale no tyle piaszczystej plaży właśnie. Fakt, że mamy dość krótką linię brzegową, że jesteś w tych Włoszech i sobie myślisz, jezu, oni cały czas mają morze, nie?
No, ale stary, my mamy krótką linię brzegową, no przecież jak tutaj jesteśmy...
A Czechy? Czechy w ogóle.
Tak, no właśnie.
Czechy. To jest ile tam, to jest kilkaset kilometrów, no nie pamiętam oczywiście.
A ile ty potrzebujesz miejsca na ten swój ręcznik?
Fajne jest to, że we Włoszech na przykład masz tak, że od strony Adriatyku masz te kamieniste plaże, taki kamienisty klimat i to wszystko w ciepełku i tak dalej, a potem masz piaszczyste od strony tej drugiej, wiesz, to jest taki fajny klimacik.
Ja ci powiem, czego ludzie zupełnie nie doceniają w polskim morzu.
No.
Dla mnie, ja na przykład...
Śledzie, no kurde.
No śledzie przede wszystkim. Nie, temperatura Bałtyku. Ja kocham temperaturę Bałtyku. Zdecydowanie wolę zimne morze, takie, że jest gorąco i wchodzę do wody i się orzeźwiam i kurde, jestem w stanie i w niej pływać, i się w niej wykąpać i jest to wyzwanie, niż te takie, kurde, ciepłe zupy morza, kurde, jedziesz do Meksyku, wchodzisz
albo
do środka.
Na przykład mieszkania. Jak mieszkasz i masz 12 metrów za 1 000 000 złotych. No kurczę. I twoje małe, ciasne i mało tapety zużyjesz.
Tak, no i
można
to jest...
zawsze znaleźć dobre słowa, no ale stary, no, naprawdę cię jara to, że jest zimno i...
O, ty się ze mnie naśmiewałeś.
No tak.
Ja nie do końca, ja jestem tak stary przekonany. Nie, absolutnie dochodzi kocham temperaturę Bałtyku.
Tak?
Naprawdę, nie mówię tego nawet z przekąsem i ironią i do tego stopnia, że nawet nie zrozumiałem twojego żartu.
No bo ja mówiłem o tym, że jak mieszkasz w takich patalowo-perskich klimatach za grube pieniądze i masz 12 metrów, no to zawsze to chciałem zażartować, że możesz... No,
ja ci mówię jako osoba, która była na wielu plażach na całym świecie.
No.
Przysięgam ci, najbardziej lubię taką plażę Bałtyk latem. Wiadomo, że też nie chodzi mi o to, że jest 15 stopni, to teraz się wykąpmy. Wiadomo, jak jest 15 stopni, to lepiej być na, kurde, Cancunie, czy wiesz, na Jukatanie w Meksyku i super ciepłe plaże. Tylko, że tam nigdy nie ma 15 stopni, jest kurde 40 stopni każdego dnia i woda ma 30 stopni, więc po prostu, wiesz, z gorąca...
Jesteś przychodzi... w zupie.
Tak, nie? A u nas taki dzień, gdzie jest 35 stopni...
I nagle wpadasz do...
Do orzeźwiającej wody, wiesz... Ja stary, mieszkając przy plaży, kilka razy już zrobiłem takie dystanse w morzu, na zasadzie 2 kilometry sobie pływam. Więc absolutnie, bez żadnych żartów, mówię, że temperatura Bałtyku jest dla mnie idealna.
No jeszcze... i co? A narzekasz, że trochę pada w Wodosławowie na cały urlop. No tak bywa, no ale jaka piękna woda jest. No,
i jakie super plaże. No, no tak.
No dobra, ale takie plaże, wiesz, no nie mamy takich plaży, gdzie turkusowa woda, tak jak z tych wszystkich widoczków, nie wiem.
Ale wiesz, wiesz, kto jest jeszcze na plaży, gdzie jest turkusowa woda?
Pewnie
1000
ja.
TikTokerów.
No
stary,
i
są
i ja.
Tak, no.
Siwy pobarszczony. O. Kurczę, fajnie.
Jedna rzecz...
Cieszę, że też masz taki flow kwestii, że widziałeś kawał świata i że jednak tutaj to jest...
I myślę, że to doceniłem bardziej dopiero jak wyjechałem. I tak samo jak ty miałeś to, jak sam powiedziałeś, to tak, realizację tak, dopiero no. W Bułgarii, nie? To ja tak samo trochę miałem, że ty, my też mamy sporo do zaoferowania. I na przykład gdybym miał kiedyś okazję zrobić... Moi dziadkowie w ogóle robili nie podręczniki, tylko przewodniki. Po na przykład Wenecji, po Węgrzech i tak dalej. I kiedyś sobie pomyślałem, że fajnie by było zrobić przewodnik po Polsce. W sensie, żeby taki nie wiem, pewno już papierowy przewodnik, to już nie wiem, czy to w ogóle istnieje jako instytucja, ale zrobić taką stronę.
Ale pies przewodnik istnieje, więc mógłbyś na przykład takiego zrobić.
Tak, zrobię psa przewodnika po Polsce.
Wytatuowany taki, wiesz. A co byś na pierwszej stronie? Gdzie zachęcasz na początku?
No,
Brzeźno?
No kurczę, no jeżeli miałbyś stworzyć plan, nie? No. W sensie, no to domyślam się, że no pewno musisz przejść do Warszawy, bo załóżmy jest największe lotnisko, jest najtaniej pewno przejść do Warszawy. Więc zacznijmy tam, żeby po prostu, wiesz, od stolicy. No to w Warszawie...
Żeby już mieć z głowy, no.
Tak, no to w Warszawie ile myślisz, że możesz spędzić?
Oj, stary, no tyle, żeby do dworca centralnego
i pojechać
i do Gdańska. Dokładnie tak.
Nie, no w Warszawie wydaje mi się, że możesz takie 3 dni, kurde, super zorganizować. Idziesz na przykład do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Oj, tak.
To jest absolutnie sztos. Myślę, że na przykład jeżeli jesteś młodą osobą, to zobaczenie Wisełki z latem, jak kurde to wygląda, jak festiwal i po prostu, wiesz, cała ta zabawa i życie nocne w Warszawie nad Wisełką jest też bardzo godne polecenia. Możesz na przykład pójść, wiesz, oczywiście szlakiem Starego Miasta, troszkę, kurde, przez Nowy Świat, jakaś fajna knajpa i tak dalej. Załóżmy, że to wszystko to jest jeden dzień. Drugi dzień...
Kac. Musisz wyleczyć kaca z tej Wisełki.
Tak, no.
Ale może jest jakiś fajny mecz albo koncert na Stadionie Narodowym.
Na przykład. No ale to byśmy już mieli... Musiałbyś mieć farta, ale załóżmy, że tak. Że masz farta, albo sobie dobrze zorganizowałeś podróż.
Właściwie na ten koncert
tak,
przyjechałeś.
Właściwie na ten koncert przyjechałeś, nie? No ale na przykład z aktywności za dnia, coś co ja bardzo lubiłem zapraszać moich gości, jak byli, to szliśmy często do...
A muzeum, w sensie, a te Centrum Eksperymentów Kopernik, jak jesteś z dzieckiem?
Jak jesteś z dzieckiem, to tak, ale wydaje mi się, że już tego jest też dużo na świecie. W sensie, że dla nas to jest unikatowe, ale myślę, że takie muzeum na przykład nauki w Londynie pewno jest bardziej imponujące.
Tak, tak. To też jest takie, chyba Nemo to się nazywa w Amsterdamie, wyrąbane takie, super. No. Z dzieciakami polecam serdecznie.
Ale na przykład wystawa Niewidzialna, byłeś kiedyś na tym w Warszawie? Że masz taką wystawę, która...
Że udają, że to jest, kasują bilety i nic inny. Tak, tak. Super pomysł, cwaniaki.
Tak, no.
Chodzi ci o, że w ciemnościach to jest to?
No, że cię oprowadzają i po prostu przez godzinę jesteś w pokoju i jest tak ciemno, że tak, oni ci tłumaczą, tak, jak tak, niewidomi
tak.
się...
Tak, słyszałem o tym, tak. No, to jest super podobno.
Bardzo fajna wystawa, wiele moich znajomych na to poszło i za każdym razem byli, wiesz, zadowoleni z przeżycia. W Warszawie co jeszcze może zrobić? To jest drugi dzień? Parę knajp, jakby jesteśmy w stanie polecić. Uważam, że w ogóle restauracje w Polsce, a zwłaszcza w Warszawie, są na wysokim poziomie. W sensie, że jeżeli chciałbyś zaprezentować właśnie, kurde, nie wiem, pójść do baru
mlecznego. Twoje ulubione miejsce.
W Warszawie?
Tak.
Nie, moje ulubione, ja bym poszedł na przykład na kuchnię koreańską, ale rozumiem, że to nie byłoby coś dla kogoś z zagranicy. Ale pójść do takiego prawdziwego baru mlecznego, zamówienie pierogów schabowego.
Tutaj mam w Gdańsku taki, tylko nie pamiętam, jak się nazywa, jestem beznadziejny w tym.
Jaruś?
Zawsze kolejki są.
Jaruś?
Nie, tutaj... Ale gdzie?
No w Gdańsku. Na Brzeszczu, no.
Na Brzeszczu to jest...
Nie, sorry, w Brzeźnie.
A to nie wiem.
A też jest bardzo dobry.
Tak?
Kocham bary mleczne.
Bang. No. To ci muszę sobie znaleźć nazwę i ci podam następnym razem. Bo jest takich kilka, że zawsze są kolejki na przykład.
Mhm. I poczekaj, i zaplanujemy jeszcze trzeci dzień i później odbijemy piłeczkę do ciebie, żebyś ty zaplanował trzy dni w Gdańsku.
W życiu to co ty?
Za nie trzy dni nie jesteś w stanie jakąś zagospodarować?
Nintendo. No wiesz co, bardzo fajne jest, czekaj, muszę sobie pomyśleć, kurde, w Pruszczu trzy dni, to tak, bo to ich w polu porobisz.
Okna tutaj mi pozmywasz, dzieciakami się zaopiekujesz.
Tak, i w garażu można mi...
Nie, no w Gdańsku, stary, no w Gdańsku na przykład zrobienie trasy rowerowej, ja ostatnio to zrobiłem.
A w ogóle to jest super. Z Gdyni lecisz do... W ogóle nawet nie wiem, czy nie dalej już teraz jest, ale śmigasz do z Pruszcza do Gdyni, możesz normalnie rowerem...
Stary, ja ostatnio z Gdańska na Hel pojechaliśmy, 105 kilometrów.
Ale to jest też, jest pas rowerowy, no to widzisz, no to zarąbiście. No. To ja się zatrzymałem dawno temu na Gdyni.
Jedziesz
ale
sobie,
cudownie to jest.
Jedziesz sobie na Hel i później z Helu wróciliśmy łódką.
Tak, to takim tym katamaranem można sobie śmignąć albo jakimś innym, no.
Sztos.
Tak.
Świetnie. W tym mieście, wiesz...
O Jezu, ogóle... dawno temu tam byłem, ale tak było też, no.
Ja jeszcze nie byłem, a wszyscy mi polecają w Gdańsku ten Muzeum II
Muzeum
Wojny Światowej.
Muzeum II jest fantastyczne, tak. To też jest super.
Widzisz, no. Ja jeszcze nie byłem, a...
Muzeum Narodowe jest też w porze, tylko że to jest takie już oldschoolowo.
Muzeum
jest tak...
Narodowe w Gdańsku, czy...
No, muzeum, tam jest na przykład ten obraz Hansa Memlinga, Sąd Ostateczny.
Ja ci powiem, że ja bym nigdy nikomu nie polecał muzeum z obrazami. Mnie po prostu tak nudzą obrazy. Widziałem najładniejsze obrazy świata. Widziałem Mona Lisę i kurde Da Vinci'ego i kurde Moneta i tak dalej. I wszystkich miałem w pizie.
Nie wiem, ale to oni chyba tak samo mają z twoją książką.
Wow, jaka kontra.
Oni chyba nawet umarli, tak. Żeby tego nie czytać.
Jezus, Maria.
Nie no, bo czemu atakujesz Moneta i Da Vinci'ego?
No, że mówię, że po prostu obrazy mnie nie jarają.
No to po co tam tyle łazisz i oglądasz? Nie było tak, że po dwóch...
Cały czas daję im szansę.
Po co?
No to właśnie mówię, tak, że już nie, już się skończyło. Już nie potrafili nic namalować od kilkuset lat i kurde, ja mam dalej chodzić do muzeum.
A Banksy? O stary, no. Ostatnio był w raporcie o stanie świata taki mały wstręt o Banksym.
No.
Bo Banksy teraz wrzucił parę rzeczy tam niedawno i tak no. O nim znowu rozprawiali, tak, o fenomenie tak, i tak no. Dalej. I była, ja to tak zrozumiałem, że Daily Mail chyba taki tam, to jest chyba jakaś taka gazeta,
główna gazeta no.
W Wielkiej Brytanii, dotarła do tego, kim jest Banksy. Jakby, że to jest, wiesz,
no.
No możliwe, to nawet już dawno temu, jakimś czas temu do tego dotarli i fajnie, bo pan Darek Rosiak mówi, że nie chce zdradzać, kim on jest, mogą sobie państwo jak chcą sprawdzić i tak dalej, więc ja oczywiście sobie sprawdzam i mam takie, bo gdzieś mnie to ominęło w ogóle, no. Nie? A kiedyś byłem ciekawy, wiadomo, bo on jest przecież tym tajemniczym Banksy i widzisz typa, ale to... Możliwe, że to w ogóle nie jest Banksy. Chodzi
no
mi tylko sam. Tak, ale no. Chodzi mi o to, że widzisz typa, który ma. Jest po 50, czy tam ma 50, taki w okularkach, taki. Mhm. Taki trochę, wiesz.
Z twarzy podobny do nikogo.
I sobie myślisz, jeżeli to jest Banksy, to ja się dziwię, że nie zmienili notki na Wikipedii, że raczej to nie poszła taka informacja. Wszyscy tak. Mieli tak, to jest Banksy.
Nie, na pewno nie on.
Ale oby to nie był on. W sensie tak. Bardziej, że. Ach, to jest ten... Że jeszcze 30 lat temu, jak zaczynał, to był takim młodym, prężnym, pewnie, wiesz. A teraz on się tam ledwo wspina. To chyba moja żona właśnie powiedziała bardzo ładny żart, że te prace są coraz niżej. Jakby, wiesz, że właściwie on już tam musi ten szablon z kumplami, że właściwie ten chyba on tylko siedzi w aucie, oni wybiegają i on robi... Znaczy, tak, wiesz, bardzo mi rozbawiła idea, że taki walczący tu, taki Banksy, wiesz, rewolucjonalny, rewolucjonista już jest takim starszym panem, co to ma za dyszkę. I wszyscy mówią, to nie jest Banksy.
Tak,
i nawet gdyby on mówił, ja jestem Banksy, wszyscy, nie jesteś Banksy.
Nie, my chcemy wierzyć w coś innego.
Dokładnie.
Tak, no. Jesteś zbyt normalny.
Tak. A propos obrazów mi się
skojarzyło. Ale też mi się wydaje, że Banksy, ja myślę, że tak szczerze, czy naprawdę nie... Gdybyś był takim dziennikarzem, albo kurde, po prostu ci naprawdę zależy.
Muzeum Emigracji, przepraszam. Świetne miejsce w Gdyni. Świetne miejsce. Bardzo też ładnie zrobione. Przepraszam, okay. Nagle zupełnie mi się tak, wiesz.
Nie.
Będę co jakiś czas być może coś wykrzykiwał.
Todd Glass. Tak miał na imię ten komiks przed 3 odcinków, pamiętasz? To ci mówiłem, że jest taki gay komik, którego
to
kurde...
To on?
Tak, Todd Glass.
No, co ty gadasz?
Tak, chodziło mi o Todda Glassa przez cały czas.
A to nie był taki wielki czy coś.
On, no, jest,
taki,
on jest bardzo duży.
Ale on jest taki, jakby taki, to nie jest... Dobra, to ja po prostu sobie
wyobrażam. Nie, no Todd Glass jest duży.
No ale nie taki jak, że mega gej.
No jest mega gejem. Nie no, Todd Glass jest definicją mega geja.
Mi chodzi o to. No jeżeli, ta, jeżeli to jest, jeżeli byłoby gdzieś opisane Wikipedia, mega gej, myślnik Todd Glass, to... Okay.
Myślisz, że jak weźmiesz słownik i będzie mega gej, to obok będzie sprawdź Todda Glassa.
No
myślę,
właśnie,
że to będzie dobra. W ten sposób nawet.
Coś mówiłeś, przepraszam, o Banksy.
Że Banksy, to... że gdybyś chciał dociec do tego, kim on jest, wydaje mi się, że już można. Przecież on tworzył filmy, w sensie jest reżyserem.
Ja znam ludzi,
którzy pisali mu przemowy, jak miał tam coś tam przyjmować, jakieś nagrody.
Co ty gadasz?
Tak, no. Więc jakby...
Ty znasz takich ludzi?
Tak, no. Poznałem kiegoś komika, który właśnie dokładnie za ten film.
To jest taki twój wytrych, że zawsze mówisz, poznałem, jak byłem za granicą, takiego komika, który z Joe Bidenem jeszcze siedział w podstawówce.
A, czyli też znasz Dave'a, tak?
No. To jest on to mega gay.
Nie, no poznałem kiedyś komika, który mi mówił, że właśnie jak ten film powstawał, ten z Banksym tam...
No, na zapleczu sklepu, tak?
Czy dokładnie. Tam
coś sklep z pamiątkami, to było jakoś tak.
Tak. No. To...
Kurde, ja pamiętam tylko... No dobra, nieważne.
To, że on był nominowany i historia, którą ja usłyszałem, to, że przyszedł właśnie jakiś taki gościu, usiadł w tym rzędzie na jakimś stand-upie, później się jakoś zaczęli ze sobą rozmawiać i wyszło na to, że ten człowiek poprosił go, że gdybym był Banksym, to czy mógłbyś napisać mi jakąś przemowę, gdybym wygrał tą nagrodę.
I teraz, teraz tak się wpisuje w chat GPT.
Tak,
gdybym
tak.
był Banksym, to tak. czy byś napisał taką przemowę? I on robi, czy ty jesteś Banksym?
Ja mówię o tym, że może to był na przykład wysłannik Banksy'ego i tak dalej, ale prawda jest taka, że...
A może to był jakiś psycholog, który mówił, a gdybym był Banksym?
Może, ale myślę, ja ci powiem tak.
Wyglądał jak ten typ, taki jakby nigdy nic?
Nie, to mówię. Żebyś mi dał 3 miesiące i... kilkanaście tysięcy złotych. Może dajmy 20 000 złotych. To znajdę Banksy'ego. W sensie, że uścisnę mu dłoń, będę wiedział, że to jest Banksy.
Wydaje mi się,
że...
Ale skąd ja będę to wiedział?
No...
Będę ci musiał zaufać, dać 20 koła?
A jak byś udowodnił, że Banksy to Banksy?
Na pewno ma tatuaż. I to chyba niezły, bo to jest Banksy.
To jest dowód dla Abelarda.
Ma czy to jest kotwica?
Tak.
Czy pan Władek uważa się, że jest Banksy? Mówi, że ma mieć tatuaż.
Tak.
20 tysięcy.
Tak, bo prostu stramika cię przyniosę. Widzisz, ma tatuaże. Kurde, nie
Ryszard Banksewski.
Tak.
Kurczę.
No co byś musiał, co by było dla ciebie dowodem, że
nie,
to jest
nic
Banksy?
Chyba, nie, właśnie chyba nic.
No bo, no ale... No, ja wierzę w to, żebym go...
No tak, no i chyba z tym bym cię chciał zostawić. Żebyś był szczęśliwy, miał jeszcze tam parę groszy i ja bym tak mówił, no i tak sobie myślę, że to jest Banksy. Bo Banksy jest nieuchwytny, rozumiesz to?
Czyli poczekaj, dasz mi te 20 tysięcy złotych, czy nie? Bo już nie zrozumiałem.
Nie wiem. To nie jest tak, hop, siup.
Przez moment tak powiedziałeś, chcę, żebyś był szczęśliwy i żebyś miał coś.
No tak, ale jeżeli to może być coś taniej, to... To świetne pączki, o.
O, świetne. Słuchaj, świetne. Biorę w ciemno też pączka.
No. Tak? Lubisz pączki?
Tak, no. Jeżeli idę do piekarni i mam sobie skupić słodką bułkę, to będzie to pączek. Co prawda wiem, że mi powiesz, że dzisiaj zjadłem bułkę z budyniem.
Nie wiem, żeby...
Tak, no. Miałem bułkę z budyniem, nic dzisiaj nie jadłem. To jest dosłownie jedyna rzecz, którą dzisiaj przekąsiłem.
Dobra.
Bardzo. Ale po prostu nie było pączków. O. No tak. No co ci mam powiedzieć?
Dobrze.
Ty, jaka jest twoja bułka słodka ulubiona?
Pączek.
Też.
Ale taki pączek z jednej takiej cukierni.
Okej. Okay. A to jest taki pączek, że ma dżem wszędzie, czy ma dżem tylko w jednym miejscu?
Nie, dżem ma w jednym miejscu.
Okej. Okay. Ja znam takie pączki, gdzie mają dżem jakby...
Wszędzie?
Tak, no, że jest jak wysmarowany jak kanapka, ale...
A że jest przecięty,
tak.
Wysmarowany dżemem
tak.
i...
No, ale też zalepiony, nie? To,
ja
że
też
jest
znam takie pączki, najczęściej dajesz się nabrać, wiesz, jakby w hipermarkecie 600 pączków za 2 złote. Tak. Takie, wow, super, tak, dzisiaj chyba tłusty czwartek.
Tak.
I tam nie ma nic, albo jest takie, taki... To jest pączek, to jest dżemem. No, to jest tyle tego dżemu tam jest.
Tak. ale gry z pączka z dżemem, jak właśnie, ja też nie lubię tych wysmarowanych po całości, ja lubię, że jest tak trochę fajnie i później, o, kosmos.
I potem wracasz do rzeczywistości. Tak, to jest takie trochę na haju i schodzisz. O, tak, to jest to.
Że nie chciałbym mieć samego haju.
Nie, dokładnie.
Trzeba to wyrównywać, no.
I się uwalisz tym wszystkim i tak dalej, nie? A to jest ten moment.
A jakie jest twoje ulubione ciasto? W ogóle jesteś deserowym typem? Deser czy przystawka?
Ja ostatnio przestałem. Znaczy ja kocham. W ogóle tiramisu to jak w ogóle ten deser. Albo ale pana kota też tak samo. Mm. No lubię takie rzeczy. Ale kurczę, staram się ostatnio odpuszczać już.
Pana kota to my mieliśmy na naszym występie.
Pana Tomasza kota.
Tak, no.
No staram się odpuszczać, ale bardzo lubię. Bardzo lubię. No i też lody takie gałkowane. Tu akurat powiem. Z lodziarni znane smaki.
Okej. Okay. I czy ty jesteś typem, który kupuje lody w gałkach, to jaki smak bierzesz?
Ja właśnie tam jak kupuję, to odkąd pamiętam, a chodzę tam od maleńkości, czyli od myślę, że z 35 lat, jak nie więcej, to zawsze, kiedyś brałem dwie, no to tak, tam jest takiej kolejności, one są zawsze i zawsze biorę tam pięć, one są takie nieduże te gałki i dokładnie tyk, tak jak są ułożone.
A, proszę, pierwsze pięć z brzegu.
Ale nie, że z brzegu, bo pani to losuje i różnie są, tylko one są zawsze ułożone tak samo i od zawsze mam tak samo te ukochane.
To totalnie przestałem szanować.
Dlaczego?
Czyli zawsze bierzesz pięć tych samych.
Tak.
Nie to, że się zmieniają i ty masz takie, o, teraz kosztuję sobie.
Nie. Nie, bo tam się nie zmieniają od lat. To są w ogóle takie, Jezu, to jest taki mój smak, który mi został z dzieciństwa i teraz ja jedzę ze swoimi dziećmi i to jest mega w ogóle uczucie.
Ja miałem, ostatnio spałem u brata i poszliśmy coś tam, ten jego dziewczyna, partnerka miała zamówić hinduskie jedzenie, spoko, coś tam ten, i zamówiła butter chicken super, nie? I później zamówiła butter panir i butter maton. I trzy razy po prostu zamówiła ten sam smak, tylko z innymi mięsami.
Może, ale myślała, że butter to jest poproszę.
Nie, no stary, ja byłem po prostu, ja za głowę się złapałem, jak możesz zamówić trzy razy to samo danie, w sensie, że to zawsze trzeba mieszać sosy i tak dalej. To jest, i dlaczego o tym mówię? Bo ludzie na przykład, którzy idą do lodziarni i proszą wodę, poproszę dwie gałki, czekoladowe i waniliowe, to mam takie, powinieneś wyjść z lodziarni. Nie zasługujesz na te lody. W sensie, że idąc do lodziarni, musisz wybrać dziwny smak.
Dlaczego?
No bo...
To ja ci powiem, stary, we Włoszech byliśmy. Mikromiasteczko i mikromiasteczko dalej. A byłem w tym miasteczku, bo tam sobie trochę chodziłem. I to tak fajnie, bo nie masz chodnika albo coś, więc walisz wzdłuż samochodów. Ale nieważne. Był Kacper też tam, się spotkaliśmy w tych Włoszech i Kacper Ruciński znalazł, ale nie, że on szedł gdzieś ulicą, tylko tak dojechali do nas rodzinnie i znalazł to na, wiesz, po prostu tam
na Google
właśnie, że jakieś lody to fajne, żebyśmy dzieciakami wyskoczyć. I stare lody, no totalnie mikro miasteczko dalej, to jest tam z 3 km dalej. Nie wiem, po co tyle tych ozdobników w mojej opowieści, to nieważne. Dojeżdżamy, czasami się na tym łapię, że
nie,
Jezus,
ten motyw teraz, byliśmy we Włoszech, Kacper tam też był, to miałem takie, czy to kurde...
Nie, to nie ma, no, ale to dobre, no, on to znalazł wszyscy, żeby nie było, że ja mam taki kurde, wiesz. No i mówię, tu pojedźmy. I przyjechaliśmy stale do 23 godzina, full ludzi przy lodziarni.
No.
Wchodzimy do maciupeńkiej lodziarni w maciupeńkim miasteczku.
No.
Wszystko jest takie, że ledwo nogę wsadziłem. No. To jest takie malutkie. No. Ja, a jestem malutki i stary, jest tak, że facet ma mnóstwo lodów i ja tak się przyglądam. Tam oczywiście dzieciaki, wszyscy się już tutaj jakieś tam figowe, tu jakieś pistacjowe, tutaj no w ogóle super, słony karmel ekstra, a ja patrzę, stary, a tam obok są lody. Przepraszam, pomidorowe, paprykowe, bakłażanowe i smak owoce morza, stary smak owoce morza.
Ale dziwne.
Tak, i do tego ogórkowe, które były, stary, niszczące.
Ale zjadłeś te smaki?
No stary, ja od razu, bo to jest tak, dał mi posmakować i dawał na takich małych wafelkach, takich wytrawnych, nie? Że troszeczkę tego, troszeczkę stary.
Ja tak kocham ten motyw, że możesz sobie skosztować parę lodów w lodziarni, to jest najlepsza rzecz
na
świecie.
No on tam, wiesz, cyk i taki... Ta. Ja wyskoczyłem z kapci. Ja, wiesz, kocham paprykę, kocham pomidory, tak. W ogóle już super. I on na tych wytrawnych wafelkach, już no. To było tak pyszne.
No, ale musiałem, owoce morza, o lody owoce morza, to ci powiem, że to już no, dużo nawet na mnie. To
by było takie, było no. Mocne, było takie, kurcze, no owoc morza, nie? No. To czujesz posmak owoców morza no. Z tym wafelkiem, to, ale wytrawne, ale to mimo wszystko przygoda, jak patrzysz w lodziarni na to wszystko, wiesz, takie, da. Że on to nakłada, jest zimne. Wow, to było ciekawe wrażenie. To tak jak kiedyś piłem piwo czosnkowe. Kiedyś Kormoran chyba wypuścił piwo czosnkowe. No. I piłem to dwa razy w życiu, no. Bo po pierwszy raz nie wierzyłem, że to jest piwo.
Nie wierzę. No nie wierzę, że to piję, nie?
Ale w odstępie czasu. No, więc, tak, no. To było bardzo ciekawe i dziwne i to potem już nie robili tego dalej. Chyba aha. Tylko ja i resztę wylali.
No ale to wracając do mojej ale tezy.
To tylko do no. Lodziarni. Sekundkę. I stary, jeszcze wziąłem, bo ja wziąłem ogórkowe, bo tak da mi spróbować, to w ogórkowe no. Się zakochałem, bo były przepy z takimi jeszcze stary ścinkami ogólnie, no genialne, bo nie były, były no w punkt, nie, na tą gorącą w ogóle tam, wiesz, 30 parę stopni nawet wieczorem, ale do tego stary jeszcze lody, taki ciemna czekolada, taka naprawdę.
Gorzka czekolada.
Jestem, tak, jest to takim w ogóle no. Bardzo dużym fanem gorzkiej czekolady. I tak jak jeszcze jakiś czas temu 100% takiej, wiesz, 100% to była takie dla mnie wow. Uh-huh. To teraz to już jest taka, słodko. ja naprawdę wpadłem w to. Uh-huh. Jest super. To stary gorzka czekolada z tytoniem.
Z tytoniem?
Z tytoniem.
Ale że skiepował po prostu do środka, czy co?
Ja mówię, ale z tytoniem mówi, no na maksa i tak no, wystrzelił jak spaczy. Nie, ale stary, było tak pyszne, tak. Bo jesz taką fajną gorzką czekoladę, no,
nie, no, zamiast łyżeczki po prostu.
tak, na patyku.
Tak, no.
Ale stary, i z takim posmakiem tytoniu. Ja czasami sobie, nie wiem, lubię tabakę zażyć rzadko, ale, ale czasami lubię. I no, czujesz ten taki tytoń, wiesz, gdzieś tak. W tle. No kurde, niesamowite w ogóle. A moja córa mówi się, że a kurczę, to ten taki jakiś dziwny, ten słony karmel. A on był wybitny. W ogóle ja i moja żona, która nie lubi tak to bardzo słodyczy, jak spróbowaliśmy ten słony stary mikro, przypominam, lodziarnia w mikromiasteczku, gdzieś tam w odmętach, stary, niewiarygodne lody. Nie?
Ja wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli że właśnie idąc do lodziarni, gdzie masz różne smaki, jest przestępstwem wziąć tylko waniliowe i czekoladowe. W sensie, że właśnie trzeba spróbować to, co dana
no
lodziarnia...
No tak, ale jak już jesteś tam 50 raz?
No to po pierwsze większość lodziarni, albo przynajmniej te dobre, wymieniają smaki.
No właśnie, a ja mówiłem ci o tej lodziarni, no. Która ma zawsze te same smaki, one zawsze smakują tak samo i ja jestem ultra fanem. To nie jest tak, że ja tam codziennie pójdę, okay. Ale w wakacje pójdę kilka, może czasem nawet kilkanaście, ale no bardziej kilka razy i stary, to są dokładnie to, co ja chcę. To jest...
Oh. Kumam, rzeczywiście mocno cię zaatakowałem, ale dalsza historia, że wziąłeś paprykowe, ogórkowe, to masz no. Takie wybaczone w moich oczach. Bo ja tak myślałem, że ty po prostu chodzisz, wiesz...
Zawsze w śmietankowej czekoladzie. Nie.
No.
A taki najdziwniejszy smak, jaki dojadłeś?
Kurde, na pewno było ich dużo, nic mi nie przychodzi tak szybko do głowy. W sensie, że tekst, który ty wymieniłeś...
A, dobra, a rodzaj lodu, na przykład, nie wiem, tak jak byłeś sobie, nie wiem, za granicą, są te tajskie takie zeskrobywane, że czasami...
To jest coś, co też ja... Te tajskie lody, ja wiem, że w Polsce się robi tajskie lody i tak dalej. Nigdy nie widziałem tego w Tajlandii. Ja mi się wydaje, że to wymyśliliśmy i mówimy, że to tajskie, bo mamy takie, dobra, kurwa, niech się nie skapnie. Ja wydaje mi się, że tego
że
to nie jest.
Albo wiesz, bo to jest fajne, że tak, pogniecisz tego batona, dodasz coś, zmrozisz to tak, że to jest z tego batona są te lody. To jest, smakuje jak Snickers, bo to jest pokrojony Snickers. Tak, no. Ale kurczę, ja to jadłem kiedyś, to było bardzo smaczne.
Z takich dziwacznych jedzeń, to mi przypomniałeś ten, to w Irlandii jest coś takiego, co się nazywa Battered Mars Bar. I to jest batonik Marsa, po prostu w... zapiekane, w sensie...
Smażony czy...
Smażony w...
Pieczony, no.
W czym się frytki robi?
We frytkownicy. W tym głębokim oleju.
W głębokim oleju. Czyli...
We frytkownicy. No, to tak się robi.
No. Nie, no tak. No, nie myliłeś się, ale ewidentnie nie było to słowo, którego szukałem.
No, no tak.
No i że w Irlandii to jest dosyć taki znany, nazwijmy
kurczę,
to. Kurczę,
tak? Ja się nigdy na to nie załapałem, jak byłem parę razy w Irlandii na występach.
Bo to jest coś takiego, w sensie ja dorastałem w Irlandii i to jest taki... paskudnie to zabrzmi, ale to jest pokarm dla żuli, nie? Bo takie coś tam kosztuje, nie wiem, 4 kurde euro, nie? A to ma, no myślę, że tak z 10 tysięcy kalorii. Po prostu jedno takie coś jesz, jesteś najedzony na tydzień.
Ale dobre?
No jest to po prostu, no wyobraź sobie, wiesz,
no, no właśnie nie umiem
batonik Marsa w tłustym oleju, wiesz, zapiekane jeszcze w takim maśle.
Ale jest
i tak
w panierce tam, właśnie jakieś?
W panierce z masła, no.
Kurde, ale aż bym...
Jest dobry, ale jest taki, no, że po prostu no, ciężko go zjeść w całości. Ale jest to bardzo taki...
Przygoda taka.
Tak, no jest to przygoda, no.
A z takich słodyczy jeszcze dziwnych?
Na pewno w Japonii mieliśmy kilka razy taki motyw, że po prostu wchodziłeś do sklepu. Ja stary... Pomijając to, że po prostu nie masz pojęcia, co jesz, nie? Tylko tak wskazujesz na to palcem, bo to opakowanie wygląda dziwnie i później to jesz i masz stary smak, który, nie wiem, czy to jest smak pszczoły, czy kurde, właśnie ugryzłem orzeszka, czy
ja
to
kiedyś
była...
dostałem nogi kury takie sparzone, ale nie wiedziałem, w sensie to jest paczka jakichś takich przekąsek, no to super, nie? Znaczy nie zjadłem, w sensie, bo tak... Co tak dziwnie wyglądają, jak się przygląda, że to nie są ani precelki, ani jakieś chrupki. Jezus! No nie, to są rzeczy, których czasami, wow.
Tak, no to tam są pojebane rzeczy. Ale znowu, ja do samego końca nie wiedziałem, co to było, tylko po prostu bierzesz coś do buzi i masz takie, chyba to nie powinienem był brać do buzi. To jest taki smak, że to po prostu tak czujesz, jakbyś baterię jadł, nie? I później masz takie, ty, to może w ogóle jest bateria, tylko ma sklepie z cukierkami. Nie? Nie wiem, czemu to połknąłem.
A lubisz te takie, te anyżowe, takie czarne, żelki?
Anyżu nie lubię zupełnie. Pełnia. No, nie.
Likworkowe takie, likwor, Jezu, jakie to jest, ja to uwielbiam.
Tak, lubisz? Tak.
Ja dlatego jak czasami, jak nie chcę się dzielić z dziećmi, już teraz mówię też, że mniej żelek jem, to kupuję czarny żelek i mówię, o, a wy akurat nie lubicie.
Mój stary, pamiętam jak dorastałem, to ten, Maltesersy miał. No. Nie? I tylko dla siebie. W sensie, że kupował nam takie cukierki z dolnej półki, a on miał swoje Maltesersy i nie można było jeść jego Maltesersów.
Poważnie?
I, tak, no. I do dzisiaj
ale
mam wkrętę,
nie było w tamtych czasach, nie? W Polsce.
Wiesz, one były droższe i po prostu chodziły, że Maltesersy są dla ojca.
To trochę jak tu tak. W tym memie, tak? Że Saga jest dla wszystkich, a Lipton jest dla zarządu. Tam tak, jest takiego, no. Jakiś taki, no.
Tak.
Śmieszne to.
Więc ja do dzisiaj też mam wkrętę w Maltesersy. Przysięgam ci, że do dzisiaj jak jem Maltesersy, to czuję, że je kradnę ojcu.
Że ojciec tak, stoi z tyłu.
Także, tak, że coś robię nie tak, że to nie dla mnie jest, no. A swoją drogą to jest pytanie, które czy ty, twoje dzieci mają ile lat?
11 prawie.
Idealnie.
7,
czy
no.
Jak im dysponujesz cukierki?
To są, to jest tak, że staramy się mieć jakąś kontrolę nad tym.
Czyli ukrywasz cukierki przed nimi?
One są na tyle fajne, że one jakby podpytują raczej. No. Albo...
Czy mogę batonika?
Tak, czy coś słodkiego i tak dalej, więc tam próbujemy gadać. Ale no. Zdarzają się też sytuacje, na przykład jak Mia była malutka, to przyszła kiedyś, ona była taka karna bardzo. Przychodzi i mówi, czy ja mogę gumę rozpuszczalną? A my mówimy, że akurat nie mamy gumy rozpuszczalnej. Ale mogę? No, ale nie mamy. No, ale mogłaby wtedy? No, mogłabyś. I patrzymy, a ona idzie do swojego pokoju i wyciąga sobie swoje szafki z gumę rozpuszczalną i zepsuwa. Musiała się podpytać, wiesz.
Tak, no.
A za to młodsza już teraz ma tak, że... Co tam, wiesz, się dzieje?
Nic. Marchewkę jem.
Tak, właśnie. Ale nie, no, staramy się też to pilnować, że z drugiej strony też... Nie wiem, jaki jest super sposób, bo trzeba być czujnym, ten cukier to jednak jest badziew straszliwy,
tak. A
z drugiej strony słyszałem o gościu, który miał wyznaczane, wiesz, i to takie bardzo tam rygorystyczne rzeczy, a potem...
W sensie w dzieciństwie,
tak? A potem jak się już dostał do miejsca, w którym mógł to sobie nabywać i tak dalej, to oszalał, nie?
Oszalał.
W sensie, tak, że po prostu... Więc no nie wiem, co
ja
jest...
Ja pytam się, bo ja mam na przykład... Uważam, że to już jest na granicy choroby, w sensie, że... Na przykład ja nie jestem w stanie nie zjeść całej tabliczki czekolady. W sensie, że na przykład moja żona potrafi zjeść pół batonika i zostawić pół batonika na stole i go dokończy za 2-3 godziny. A jak jest pół batonika na stole, to ja po prostu czuję, jakbym w pokoju, tylko mój wzrok idzie do tego batonika. W sensie, nie jestem w stanie się skoncentrować.
Świat się gdzieś zaburzył, no
tak,
nie?
Że nie można zostawić pół batonika, nie można nie zjeść czekolady do końca. Że ludzie, którzy rolują paczkę chipsów, żeby było na później, mam takie, co to w ogóle jest za szaleństwo?
A wolisz słodkie czy słone?
Lubię wszystko.
No.
Ale wydaje mi się, że ten mój, właśnie ta schiza, polega na tym, że rodzice przede mną ukrywali cukierki. Aha. I ja trochę czułem, że jak już znajdę, to muszę wszystkie zjeść, zanim znowu nie ukryją.
Ale to w ogóle jest jakiś pierwotny odruch, że dlatego te chipsy tak wsuwamy, bo kiedyś było tak, że człowiek jak dopadł do krzaka, gdzie były jagody, tak podobno tam gdzieś słyszałem, czy do jakiegoś, wiesz, to musiał wszystko objeść, bo nie wiadomo, kiedy znowu zje. Mhm. Więc jak widzisz chipsy czy popcorn, to musisz...
A to też jest bardzo ciekawe, bo ja słyszałem dokładnie przeciwną teorię, że dzieci na przykład nie lubią nowych smaków, nie? W sensie, że jak jesteś niemowlakiem, bo gdzieś w DNA jest zakodowane, że może to jest coś zatrutego i dlatego nie będziemy tego jedli i będziemy płakali.
No tak, no to dobrze, ale jak już lubi ten smak, o to mi chodzi, że jak już dopadniesz, wiesz, że ta jagoda jest spoko i wiesz, jak te chipsy to jak popcorn, no to już możesz nie dojeść w sensie, no ale gdzieś tam jeszcze łapę wepniesz z obżarstwa. Ale ja nie wiem, oczywiście nie wiem, czy to jest prawdziwa teoria, czy jak to w każdym naszym podcaście.
Nie, myślę, że wydaje, że...
Chodzi mi o to, żeby się to zgadza z tym, że no musisz to dojeść po prostu, bo nie wiadomo, kiedy będzie paczka.
Ja mam nadzieję, że ten podcast jest w kategorii wiedza i kultura, tak? W sensie, no to mam nadzieję, że ludzie wiedzą, że to nie jest rozrywka, tylko poważne teorie.
Mam nadzieję, że jeżeli rozrywka, to jest taka naukowa, nie? Jest jakiś tak, moglibyśmy mieć swoją kategorię, jak jest science fiction, to moglibyśmy mieć science, jakie są takie słowa, co by to mogły...
Że science fiction idealnie też do nas pasuje.
No, to jest takie... jest. No. Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać o testy. Jak ci idą testy, jak się czujesz w ogóle, czy jakby w ogóle dwa słowa tak o tym, jak wszedłeś pierwszy raz z tym materiałem teraz na scenę, ile zrobiłeś na początku, czy ty to tak sobie dzielisz, czy będziesz, czy no teraz, jest końcówka, no wiesz.
Dodając ci kontekstu, w sensie samemu próbując odpowiedzieć na to pytanie sprawiedliwie, czyli ja powiedzmy dla dobra rozmowy zrobiłem 15 występów na przestrzeni 2 miesięcy, może 3, coś takiego. I rzeczywiście widzę, jak progresuje ten materiał i jest to bardzo fajne, ja bardzo lubię ten etap, na którym jestem teraz, nie? Czyli, że to jest takie już trochę...
Masz spokój, że już tam coś jest do powiedzenia, ale jeszcze dłubiesz.
Tak, ale często to jest tak, że na przykład mam powiedzmy ten trzon już, 60 minut załóżmy i później wykonuję takie kroki i czasem na przykład czuję, że o, to był zły krok. Nie? W sensie, że ten wieczór był gorszy niż poprzedni, ale czuję, że ten krok był potrzebny, żeby po prostu dalej iść. No, bardzo bezpośrednio mogę powiedzieć tak, że ja sobie dawałem 6 miesięcy, żeby pojechać w trasę, żeby wróciłem do Polski, będę testował sobie od czerwca i później w styczniu wyjadę. No i zacząłem testować już, kurczę, w końcówkę maja, później zrobiłem czerwiec, lipiec, teraz mamy sierpień, już mam takie, w październiku pojadę w trasę. Super. W sensie, że mi się to jakoś szybko udało spiąć. Są bardzo pozytywne reakcje na cały wieczór. Też nie chcę za bardzo spoilerować. W ogóle, kurczę, musisz na to przyjść.
Ja chcę przyjść, bo ja teraz właściwie już trochę zjechałem teraz do Trójmiasta. Już tak, że już było trochę wypadów i teraz już czas do tego. No.
To dosłownie mam w sensie jutro. Na zasadzie w środę. W sensie za 7 dni, bo to jest puszka.
Chodzi mi o to...
Że...
Którego? Muszę wiedzieć konkretnie. Bo ja chyba jestem wtedy akurat u lekarza. Ale nie, ale mówię całkiem poważnie.
Okej.
No tak? Będę tam. Będę miał tam jakieś badania.
To nie jest tak, że po prostu jakąkolwiek datę nie podałem, to ty mówisz, że będę u lekarza.
Nie, bardzo chcę to zobaczyć. No? Jestem bardzo ciekawy i w ogóle na tym etapie to myślę, że już w ogóle super to zobaczyć i potem pod koniec.
To będzie 28 w środę.
No właśnie. A potem kiedy masz?
To jest na razie jedyne zaplanowane. W sensie, ale my tam w tej graciarni robimy tak, że z wyprzedzeniem 10-dniowym jestem w stanie po prostu 2-3 eventy zrobić, więc wydaje mi się, że w wrześniu też będzie kilka.
Super, to ja bym z wielką chęcią sobie zobaczył. Czyli masz już godzinę taką spokojną i teraz sobie tam dłubiesz dalej.
Tak, no. No i ona
A zaczynałaś od czego? Od ilu? Jak wszedłeś na początku?
Chyba pierwszy tak z 25-30, bardzo szalony, bardzo rwany. Zresztą, kurczę, no to możemy o tym dużo porozmawiać, w sensie i bardzo chętnie to zrobię, tylko że tam się dzieje bardzo specyficzna rzecz na koniec, która wymaga spoilerów, czego nie chcę robić.
Tak, jasne.
No, ale nie, zdecydowanie uważam to za bardzo dobry okres dla mnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie pracę twórczą i to, jak te występy szły. Ty jesteś na początku tej drogi, tak? Dlatego pytasz.
Ja teraz skończyłem pisać. Ja piszę tak raczej szczegółowo, więc mam trochę tych stron i muszę się z nich wypluć. I właściwie wypluję się, mam nadzieję, za parę dni po raz pierwszy.
A będziesz brał nie tyle co supporty, ale open mic'i i tak dalej na te występy?
Będę brał, znaczy ja to robię, znowu jedziemy w trasę trójkową z Januszem i z Kubą Śliwką, więc oni też będą sobie swoje fragmenty testować.
Okej.
Więc będziemy mieli taki dość, na początku przynajmniej, bo...
A gdzie oni mieszkają? Oni są z Trójmiasta? Nie.
Janusz jest z Zielonej Góry, a Kuba jest zewsząd, bo Kuba jest teraz takim podróżnikiem trochę.
jest też świetna postać. Tak, ale tak. I co, i oni zjeżdżają do Trójmiasta, tak. I będziecie sobie po prostu tutaj...
Umówiliśmy się już, no właśnie umawiamy się teraz, ale jesteśmy właściwie już, jak wy tego to oglądacie, to jesteśmy już umówieni. Mhm. Zaczynamy zaraz taką naszą przygodę. I ja zawsze mam tą taką, wiesz, zobaczymy, co się wydarzy po pierwszym, i czy w ogóle mamy o czym gadać, nie? Pierwszy, drugi taki, powiedzmy, te dwa pierwsze, to jest jakby wyrzucasz z siebie wszystko, co tam masz w głowie, to trwa dłużej, to jest właśnie, u mnie to trwa trochę odwrotnie, to znaczy u mnie zawsze najdłuższy to jest ten pierwszy, drugi, bo to jest tam najwięcej rzeczy, które ja chcę powiedzieć, a potem się okazuje, że trzeba dużo wywalić i wtedy to już są po prostu krótsze rzeczy i potem to czasami dojeżdża dalej.
Czyli innymi słowy, w sensie mówiąc w minutach, to pierwszy występ będzie dłuższy od drugiego.
No bo ja będę wywalał rzeczy, nie? Aha. Ja też dużo mam...
I na pierwszym występie jesteś z kartką? W sensie, że tak praktycznie...
Co, no, jak twoja kurczę, pamięć? No mam te kartki, mam to rozpiskę, wszystko i tak dalej, bo tam jest tego dużo, nie? To jest właśnie tak, że ja myślę, że takie, jak ty mówisz, 20 minut, to jest, myślę, tam u mnie, nie wiem, z 8 kartek. Ja mam tych kartek teraz dużo więcej.
Wow.
No, więc będę szedł ze wszystkim, co mam.
Muszę... Są ręcznie napisane kartki, czy to są w Wordzie?
Nie, na komputerze sobie
wypisane, wypisane tak, po prostu akapit po akapicie, tak?
Ja sobie tak, ja sobie to gadam w trakcie, ja sobie to opowiadam i tak dalej, to oczywiście jest tylko jakaś baza, ale też dużo rzeczy zapisuję, takich, wiesz, żarty i tak dalej, to nie są tematy, nie? To nie jest tak, że tam jest właśnie, no to tutaj o tym drzewie, a tam będę mówił o tym, jak latałem samolotem, nie? Znaczy nie, to jest takie, że wleciałem tu, byłem tu, wszedłem tam, zrobiłem, wiesz, jakby tam jest po prostu to rozpisanie, tak jak mi to po prostu opowiadał. Ja wiem, że to ja i tak będę opowiadał, ale to pisanie mi też czasami od jakiegoś słowa się odbije i nagle rozwiązuje mi, wiesz.
A chcę ci zadać takie pytanie, czy na przykład na tych pierwszych, drugich, początkowych testach, czy to jest tak, że ty próbujesz odtworzyć kartkę, czy raczej jak często ci się zdarza napisać żart na scenie w tych początkowych etapach, takich, że troszkę zapomniałeś, co było?
Próbuję, znaczy nie, no to wiadomo, że się ratuje i tak dalej, no. Nie? Ale w pierwszym, takim pierwszym to próbuję to jakby wyrzucić z siebie, co mam.
Ale wyrzucić siebie...
To, co mam jakby...
Na kartce. W sensie, że...
Wiesz co, to jest kwestia... Kurczę, to jest trochę jak gadaliśmy o tym, że robisz zdjęcia i wtedy potem pamiętasz, że tam byłeś.
Okej. Okay.
To o to chodzi, że te zdjęcia, ta kartka jest czymś takim pamiętnikiem, tą książką twoją. Że właściwie mógłbyś mi tę historię powiedzieć, ale je spisałeś i spisywałeś je regularnie i tam jest dużo więcej szczegółów.
Okej. Okay.
Nie? A ja tych szczegółów dużo robię w trakcie. To znaczy to, jak mam pomysł na bit, to go sobie rozpisuję, piszę tam sobie i tak dalej. I on czasami nie ma sensu od połowy albo od początku, więc można go wywalić. A czasami jak jest a jak ma czasami sens, no to tam jest więcej szczegółów po prostu zapisanych w trakcie.
W poprzednim materiale, weźmy na warsztat poprzedni twój materiał, ile żartów zostało napisanych ze sceny?
Nie umiem tak.
Nie jesteś w stanie sobie...
Żartów w ogóle, szczerze mówiąc...
Znaczy inaczej, nie żartów, tylko śmiechów. Śmiechów ze sceny,
śmiechów. W sensie to więcej, dlatego że ja mam taką tendencję do opisania tego, co bym chciał powiedzieć, o czym bym chciał powiedzieć i czasami to przegaduję, bo ja to trochę ma na początku taką formę a la felietonu. Ja sobie zapisuję dużo różnych rzeczy i tam jest więcej tych słów. I ja na przykład już po pierwszym przegadaniu, jak wiem, co chcę powiedzieć, ale jak już mówię to, nie? To już zmieniam, to już jest, tak, to już się to skraca albo się tak, wiesz, spina, ale czasami to są tylko przekminy albo jakieś takie rzeczy, czy ten pomysł jest dobry, albo ten kierunek jest okej. I nagle się okazuje, że tam, no okej, ale tam by się przydało zażartować, nie? Tam śmiech, więc ten śmiech musi powstać, jakby to...
A który jest twój ulubiony etap, jeżeli mamy też życie materiału, czyli teraz jesteś... Rozumiem, na punkcie zero, albo nawet nie, trochę dalej, bo już masz coś w głowie, tak? Tak, w sensie nie jesteś zero, tylko już jeszcze nie wyszedłeś na scenę.
Wiesz co, no ten moment, właściwie po, nie wiem, po dwóch, trzech pierwszych występach, jak już, jak dostaję zwrot, swój zwrot od kolegów, kurde, wiesz, czy od widowni, że masz coś, nie? Masz coś. W sensie mamy takie tam około godziny właśnie z tego wszystkiego, co tam miałeś. To jest takie tam no, od 50 do godziny takiego, że chcemy cię słuchać, chcemy się dowiedzieć, co tam dalej, albo jest to na tyle interesujące, że czy to potem będziemy dośmieszniać, czy będziemy to skracać, ścinać, poprawiać, dodawać przekminkę, że niby się to toczy, a potem tam nie ma czegoś, albo dograć postacią i tak dalej, i tak dalej. To jest wtedy takie... Dobra, no to teraz już się bawię. Właśnie tak, dlatego ci tego zazdroszczę, nie? Że wywalasz z siebie jakąś historię albo jakąś rzecz i ludzie robią
No.
I wtedy, i tyle, że ja to robię naraz, nie? I to naraz jest takie trudne.
No, Wręcz bym powiedział imponujące, ale też takie...
Wariackie,
no.
Tak, rozumiem. Ale ja po prostu jakoś tak mam już, że to jest ten moment, w którym to musi wypaść i wtedy zaczniemy
A
się...
A gdzie będziesz testował?
W lofcie.
Tylko?
Na pewno. Nie. Sobie szukam też na
A
razie.
Będziesz jeździł po Polsce z testami?
Tak zawsze robię.
Naprawdę?
No, mam tak, że robię sobie coś małego tutaj w okolicy, tak żeby w ogóle zobaczyć, czy mamy coś do powiedzenia.
Jaka jest filozofia w tym? Dlaczego?
Nie wiem. Ja po prostu tak sobie zmianę miejsca, zmiany widowni. Miałem tak w zeszłym roku, że dwa lata temu, jak jeździliśmy z Summertime'em, że bardzo dużo siedzieliśmy w lofcie. Mhm. I w jakimś sensie...
Ale czułeś,
czuliśmy, że... fajnie byłoby gdzieś wyskoczyć. Trochę w inną przestrzeń, trochę w inną widownię, trochę w inne miasto, trochę...
Ciekawe.
Żeby nie być cały czas w jednym takim, nie wiem, czy sosie, nie? Bo to ciągle jest inna widownia, ale mimo wszystko jakiś rodzaj rutyny się wkradał, nie? A tak nagle zderzenie z czymś, a może to jest taki skrót, bo nie wiem... Żyjemy razem w jednym mieście, albo może czasem wielkość tego miasta, czy na przykład, nie wiem, chociaż to też nie do końca, bo
ale ja bym
jest...
też powiedział, że nie stestujesz wszystkiego. Nie, w sensie,
oczywiście. Dlatego to też nie jest tak, że ja teraz będę... Inaczej, zobaczymy, co się wydarzy po pierwszych dwóch, trzech graniach, nie? Mhm. I jeżeli to będzie miało właśnie, tak jak do tej pory miało to jakiś sens, no to wtedy... Zaczynamy się tym bawić i zaczynamy szukać, ale to też nie będzie w nieskończoność, nie?
Tak.
Ja po prostu nie lubię, nie chcę, żeby ludzie... Jest moment, w którym piszesz, że to są testy i wtedy to jest taki, że tam się może wszystko wydarzyć. To po prostu może być naprawdę takie coś, że chciałeś przyjechać z Warszawy, tak jak w zeszłym odcinku gadaliśmy, tak. To twoja brocha, przyjechałeś, zobaczyłeś porażkę, na to chciałeś przyjechać, spoko. Ale... Już w pewnym momencie ja bym chciał chociaż to minimum tego. Wiadomo, że ten program po miesiącu grania jest inny niż po pół roku grania, tak. Czy po półtora roku grania, no ale mimo wszystko mam wrażenie, ja tak mam, nie? To jest moja, nie wiem, moja kiepska bania, mój strach, nie wiem, jakkolwiek to tam nazwać, ale ja bym chciał, żeby ludzie wiedzieli, że tu są testy i tu się może wydarzyć wszystko, a tu już nie ma testów. Więc ja założyłem, że to już ma tu taką...
Wartość.
W sensie, że przyjdźcie i to nie będzie zmarnowany czas, czy nie będziecie musieli siedzieć i oglądać, więc... Ja miałem taki moment, że raz czy dwa przy zaodrzu chyba nawet i ten, że już tak, no dobra, to już jeszcze testy, ale to już raczej nie są testy, już spoko jest, nie?
No.
Ale jeszcze tam się z czymś męczyłem, z jakimś bitem, więc mówię, dobra, jeszcze ten testy, nie? A tak, oczywiście, że nie można w nieskończoność, ale no gdzieś mi tak... chcę, żeby ludzie czuli, że to już jest coś, za co warto przyjść i dając sobie czas i pieniądze.
Chcę jeszcze cię zapytać o twoje dwa supporty. Jak wtedy wyglądają twoje wieczory, jak masz dwóch? Bo zawsze jest dwóch.
Tak.
No. I co? I jak to wtedy? W sensie przeprowadźmy przez klasyczny wieczór.
No to jest tak, że jeżeli gramy w, nie wiem, no to znaczy, to nie ma co wymyślać. To jest tak, że wchodzi Kuba, Śliwka.
Ale nie zapowiadasz go z offu?
Zastanawialiśmy się nad tym.
No.
To różnie bywa, bo też jakby, jeżeli my jedziemy teraz trzeci program razem, na przykład, po Zaodrzu i po Summertime'ie, to też mam wrażenie, że trochę się, jakby jesteśmy wśród tych naszych ludzi, którzy już trochę wiedzą.
Okej, czyli nie? Już rozpoznają Kubę.
Tak, to już nie jest tak, że jak spotykają czasami Kubę gdzieś na mieście, albo mnie, to pytają też często, a kiedy będziemy, nie? Jesteśmy takim teamem, który się trochę... I to jest jakby, no, ja to lubię, w sensie mamy fajną ekipę, mamy gdzieś tam vibe taki, że każdy z nas jest inny.
Ale jak to wpływa na pytanie, czego zapowiadasz z offu?
No tak, że właściwie to nie jest ktoś obcy i dziwny i oni nie wiedzą, co tu się dzieje.
Ale przychodzą na wieczór na plakacie, jesteś tylko ty. I ich nazwisko, ale twoja morda. Nie, w sensie, że jaki jest minus,
no tak,
żebyś
ale
ty powiedział z offu?
Nie, to żadnego nie ma minusu, tylko że na przykład Kuba bardzo sobie lubi z tym radzić. To jest w ogóle fajne, że on sobie wchodzi i jest takim walczakiem, co to... Czasami jest tak, że ludzie, ale kto to jest, o co chodzi?
No
i on sobie dokładnie zaczyna sam o tym gadać i rozkręcać i potem dostaje bardzo
czyli sobie
reakcje.
Jakoś tym... Później wchodzi Janusz
i potem...
I później jest przerwa?
Zależy, gdzie gramy, jak gramy i tak dalej.
To w takim razie moje pytanie jest do ciebie, jakie były najdłuższe grania bez przerwy? W sensie robiłeś na przykład 2 godziny bez przerwy?
Nie były takie momenty, no.
I jak wtedy widownia wytrzymywała?
Spoko.
Tak? Luz? No. Nie było z tym problemu? A wolisz, żeby była przerwa, czy żeby nie było przerwy?
To chyba też zależy od miejsca, tak naprawdę.
No, a weźmy
czasami
na przykład...
gramy w klubach, nie wiem, gramy w parlamencie.
To musi być przerwa, nie?
No, musi też, ale też spoko, że jest, nie?
Tak.
Ten moment, ale tam masz też bar, tam masz też mnóstwo takich... Jak grasz w domu kultury, to jest trochę inaczej. I zależy, jaki dom kultury, bo jak jest mały, to ci ludzie wyjdą i tak właściwie to trochę nie do końca, wiesz, wiedzą jakby... No, bo tam nie ma nic więcej, na przykład, nie? to też jest trochę inaczej. A jak jest coś większego, to też zanim wyjdą, wrócą, to też wszystko trwa i tak dalej. My też gramy w tygodniu, więc też wiem, że nasi widzowie też często mają dzieciaki, to też jest mój wiek taki trochę, więc to też jest, to nie jest taki wieczór, że się siedzisz w weekend i masz chill, tak jak ja byłem, wiesz, na paru takich zagranicznych wieczorach, gdzie to trwa wszystko 3 godziny i to się toczy i se jedzą i se robią przerwę i tak dalej, tylko raczej też jest taki występ, który no musisz załatwić dziadków, musisz załatwić opiekunkę, czasem dojeżdżasz kawałek i to wszystko i tak trwa, więc to też nie jest aż tak bardzo, wiesz, podbijane jeszcze 20-minutową, powiedzmy, przerwą, nie?
A ile chcesz, żeby twój następny program trwał?
Tyle, żeby ludziom się dobrze...
Ile poprzednie trwały?
Myślę, że godzina, między godziną a godziną 15. Tak, godzina 7, 10 jakoś tak.
I to, tyle trwa 5. nagranie? Czy tyle trwał program?
Wiesz co, ja raczej staram się rzucać tak, jak było, no nie? Tam czasem wytnę jakiś beat, ale to jest, to rzadko się zdarza. Właściwie to są po prostu tak, jak to było mniej więcej. Ja po prostu w ogóle mam taką dynamikę. Ja tak samo, jak patrzę sobie na Kacpra, to mamy taką dynamikę. Ja sobie nie wyobrażam bycia 3 godzin na scenie, czy 2 godzin.
3 godziny na scenie?
No, nie, właśnie my z Kacprem mamy podobną dynamikę. My mamy, takie mam wrażenie, oczywiście jak ktoś lubi nasz styl, nie? Bo ktoś nie lubi, zawsze będzie mu za nudno, albo za długo, albo cokolwiek, ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś jest ze mną w autobusie, to zazwyczaj, tak jak ja sobie patrzę na to, co robię, to jest to dość intensywne. Tam jest dość duża dynamika i to idzie, nie?
Tak, no.
To nie jest takie trochę gawędzenie, takie sobie płynięcie. Ja raczej mam taką dynamikę, nie wiem, co będzie teraz oczywiście i tak dalej, ale chodzi mi o sam fakt, że raczej tam jest tak intensywnie się to toczy. I jak to jest intensywnie, to nie jestem w stanie dać, wiesz, nie tak szaleńczo, jak ma Rafał na przykład, że on tą chodź tu, tego, że jest taki, jest fizycznie też. Tylko tak wydaje mi się, że tam ja staram się ciosać to tak, żeby nie było takiego zbędnych słów i zbędnego gadania.
Mielizny, no.
Tak, raczej to jest takie po prostu od słowa do słowa, od słowa do słowa. I jak już przy takiej dynamice, to też ten czas jest okej, moim zdaniem.
Ja ci powiem więcej, że to dla mnie jest do całej sztuki. Jak ja widzę, że teraz na przykład nowy film Scorsese ma 300 minut, to mam takie, no to...
No, w dzisiejszych czasach to w ogóle też przyspieszyło. Ja pamiętam, jak kiedyś chyba pojawiła się pierwsza płyta Bisza, jakaś taka, co miała tam 30 parę minut czy coś i sobie myślę, co to w ogóle, wiesz? A potem się okazało, że to super, nie? Idealnie wchodzi w mnóstwo różnych opcji.
Ale to też jest w ogóle ciekawe, to w sumie masz rację, bo albumy się skróciły, a filmy się wydłużyły. Filmy, teraz mam wrażenie, że każdy film trwa, kurde, 300 minut. Nie? No,
możesz sobie zrobić pauzę, możesz sobie zrobić, wiesz, skończyć i tak dalej. No, oczywiście w albumie niby też, ale mam wrażenie, że teraz... Ale poczekaj, no dobra, filmy się wydłużyły, ale zobacz na seriale. No, seriale rządzą.
Seriale rządzą, na pewno. Seriale przejęły telewizję.
Bo masz 50 minut.
No tak, tylko że... Ale serial
filmu
tak
nie obejrzysz w 50 minut. No. Masz wieczorem, masz godzinę. Niecałą godzinę, żeby nie zasnąć, coś usiąść, obejrzeć.
No, no tak, czyli i moim zdaniem dlatego seriale
wygrywają. Tak, tak, właśnie mówię,
nie,
że...
Są krótsze.
Dlatego powiedziałem, że... Bo ty powiedziałeś, że filmy się wydłużyły. Nie do końca znam takiej statystyki, więc nie powiem tego w ten sposób. Ja wiem, no, twoje wewnętrzny statystyk mówi, że tak to się stało.
Ostatnio rozmawiałem z statysmenem.
Ale chodzi mi po prostu o to, że właśnie dlatego mam wrażenie, że seriale przejęły... A zauważ też na przykład, co się wydarzyło. Nie ma już tak, jak kiedyś było, że masz Przyjaciele, to było 22 minuty plus reklamy.
Tak.
40 tam, jakiś inny serial, 40 tam, nie wiem, 5 czy 43 minuty plus. Teraz jest tak, że, nie wiem, masz właśnie ten Black Mirror, o którym kiedyś wspominaliśmy.
Tak.
To jeden odcinek masz 20 minut, drugi odcinek masz godzinę 40, inny odcinek masz 38 minut. Jakby to nie ma znaczenia. To już sam sobie to wyświetlasz, puszczasz, kiedy masz ochotę, kiedy masz czas i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to też jest o tyle fajne, że to już nie jest problem. Wiesz, oczywiście, że jak ludzie wychodzą na wieczór, to nie powinno trwać, podejrzewam, godzinę łącznie wszystko, nie? Jakby to jest dziwne wyjście, ale znaczy inaczej, ja czuję, że daję to, co potrafię aktualnie najlepiej zrobić, to daję, nie? I dlatego też na przykład mam kłopot z bisami. Jeżeli to jest pomysł na bis, tak jak ty tam miałeś w jakimś tam, no to rozumiem, ale to jest tak, że dla mnie to jest tak, albo to gram w programie, bo to jest warte tego, żeby zagrać, ale albo nie zawracam dupy ludziom.
A wychodziłeś kiedyś na bisę?
No kiedyś coś tam tak,
I
ale...
I co robiłeś na bisach?
Nie pamiętam już teraz, ale szczerze mówiąc.
Improwizowałeś, w sensie te pytania,
inaczej,
czy miałeś gotowy bis?
Jeżeli jest coś takiego na przykład, jeżeli masz taki pomysł na bis, nie? Typu wychodzisz i sobie gadacie, improwizujecie i tak dalej, rozumiem, w sensie to jest taki pomysł.
To jest taka formuła.
Tak, dokładnie. Ale żeby zagrać jakiś beat, no z Limem tak mieliśmy, z Kabaretem Limo, nie? no to mieliśmy nasze jeden czy dwa takie numery, które graliśmy przez nawet 15 lat, ten sam numer na bis, taki, który już bardzo krótki, taka technomuzyka i to było śmieszne, no bo to, że każdy wychodził z jakimś czymś i powstawała muzyka, czyli ktoś wychodził z pompką i było niby pompował. Drugi, ja wychodziłem z prezerwatywą taką, wiesz, wyciągałem, ludzie się nie krali, a ja robiłem bą, 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 bą i było bącą, bącą, bą. Ktoś, Ewka wchodziła, waliła głową w ścianę i było buch, buch, i wychodziło takie techno, nie? Więc jakby i to był dynamiczny, szybki, krótki numer, bo to trwało minutę, muzyczny taki, więc ludzie, o, wiesz, i to tak, podbijało całość i spoko, nie? I byliśmy prawie pewni, że będzie zawsze, więc graliśmy pod koniec bardzo fajny numer jakiś, a potem to zawsze, ile lata graliśmy i nawet jak ktoś to widział, to po prostu ciągle się bujał, skakał, to było, wiesz, krótkie i spoko.
Tak, tak, tak.
Ale
tak,
tutaj nie wiem, co mam zrobić. Jak czasami ludzie chcieli, żebyśmy zagrali sketch na bis, no to o wieszak tam, tam, wiesz, tam, tam jest wieszak, Hitler i tak dalej, to zaczynaliśmy to grać, to są skecze, więc ludzie to znają, więc cieszą się, że to widzą, ale po minucie gasły to wszystko, bo już to widzieli, więc my to ciągniemy do końca, ty już nie bawi, bo to znają.
Tak,
bez
tak.
sensu. Więc mam z tym kłopot. Nie wiem, ja nie mówię, żebym tego nie robił, jakbym nie miał, jakbym miał pomysł, to może by coś, ale to trzeba mieć jakiś pomysł
właśnie
na to.
Bardzo mi się podobało właśnie, jak robiło się grupowe trasy, że masz 7 komików i później widownia bis, bis. Masz takie, kto ma wyjść? Co, chcecie prowadzącego jeszcze raz? Czy siódemkę teraz jednocześnie robimy stand-up? No jakby, jaki bis?
No. Tak, 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 to jest, no. No właśnie dlatego ja rozumiem, o co chodzi widowni, że, tak. że super, że...
To też ten, jest taki ale... wyraz uznania,
tak,
nie?
Tak, tak,
że
tak,
ja
tak.
jest trochę bis i ty...
Tak,
zresztą,
tak.
ja ostatnio... Znaczy ostatnio, bywam w teatrze i jakby motyw kłaniania się w teatrze, dla mnie to jest po prostu parodia czasami.
Dla mnie to jest, oni nie zdążą wejść, a już wychodzą.
Tak,
to
tak.
jest niesamowite,
to
że...
To jest tak dziwny taniec.
U nas jest tak, że jak wchodzisz, to naprawdę musisz wyjść, bo się zdziwisz, że ludzie tak się cieszą, a tam...
Tak.
I już są. Oni mają 3-4 wyjścia, bo na wejściu dzień dobry i koniec, nie?
Tak.
To jest ciekawe. A powiedz mi, a ty jak organizacyjnie, w sensie ty jeździsz z kim? Masz już, nie
ja,
wiem...
Ja na pewno będę jeździł z Dominikiem Kalbarczykiem, który jest mega śmieszny i tutaj właśnie w Trójmieście się poznaliśmy i uważam, że po prostu jest genialny na zwłaszcza kompatybilny z moim materiałem i ostatnio przyszedł mi do głowy, że chciałbym pojechać z drugą osobą. W sensie, żeby mieć dwie osoby supportujące. Nie chcę jeszcze mówić kto i tak dalej, bo...
A to prostu... jest super, bo ta dynamika też jest inna. Ja pamiętam, że jak był Luis, na przykład jak widziałem go, tam było chyba 3 komików i każdy grał po 10 minut wtedy. Nie, że jak często było, że jeden wchodzi support na pół godziny.
Tak.
U mnie to tak mniej więcej jest po jakieś tam nie wiem, niecałe 15 minut. No. Mhm. Ale właśnie jak był Luis, to była trójka komików, każdy był inny i był po 10 minut. I to jest fajna dynamika takiego.
No właśnie, coraz bardziej się przekonuję do tego pomysłu, bo mój wcześniejszy, zanim tak jakby ten, to sobie myślałem, że nie, no musi być jeden, no bo ja robię 70 minut, musi mieć support 15 minut. Ja tak myślałem, że nie będę robił przerwy, więc całe wydarzenie będzie trwało, wiesz, 85 minut, absolutnie wystarcza, nie ma co przedłużać, jestem fanem, wiesz, żeby było szybko spięte, kurde, wyszliśmy, pośmialiśmy się, wróciliśmy na chatę, w sensie mi to bardzo pasuje. I teraz sobie myślałem, wiesz, no ale dołożę to kolejnego 15 minut, no to po pół godziny warto zrobić przerwę. To później przerwa jeszcze 15 minut, a później ja może zrobię 80 i nagle co z tego wyszło 2 godziny, coś czego chciałem uniknąć od samego początku.
2 godziny chciałeś unikać?
Tak, no generalnie wolałbym, żeby zawsze się kończyło w mniej niż 2 godziny. To co mówię, ja bardzo lubiłem występy w Edynburgu, gdzie masz po prostu 60 minut i musi trwać 60 minut, bo później wchodzi ktoś inny, nie?
No tak, ale tam wchodzi ktoś inny, a tutaj ludzie na cały twój wieczór przychodzą i chcieliby coś...
Też mam doświadczenie, że na przykład jak Pete Davidson wypuścił nowego speciala, miałem takie, ja nie będę oglądał nowego Pete'a Davidsona.
Ale nie wiesz, co tam się wydarzyło.
No nie, ale Pete Davidson, kurde, wypuścił speciala, który miał 40 minut.
Ja wiem, no i spoko, niech wypuszcza. Chodzi mi tylko o to, że to nie jest to, że ludzie cię na ekranie zobaczą przez 50 minut, tylko... Idą na ciebie, idą, jadą, szykują się.
No właśnie.
Mają cały wieczór dla ciebie.
No.
A ty im po godzinie mówisz, dobra, cześć. Znaczy,
w sensie ja bym był mega zadowolony.
No bo ty byś jeszcze skoczył na piwko, ale tutaj się,
no tak, dokładnie.
To się ludzie szykują na ciebie. Oni chcą trochę pobyć.
Czyli co,
ja
według
zakładam...
ciebie ile wieczór stand-upowy powinien trwać?
To znaczy nie, no dla mnie jakby inaczej. Ja czuję siebie na to, co mam, na razie oczywiście, jakby na to, co zawsze miałem, a czyli od Proteusa robię mniej więcej między, mówię, godzina 15 jakoś tak, nie?
Ale cały wieczór trwa? 2.
A plus do tego dochodzą jeszcze supporty i tak dalej, więc wszystko, no, nie więcej niż 2, tak? Mhm. Ale do tych 2 godzin, coś tak między 1,5 a 2, no bo to zależy jaka dynamika, zależy jak poszło.
Zależy, czy będzie przerwa, czy nie będzie i tak dalej.
Dokładnie, no. Ale między 1,5 a 2 godziny, no.
No widzisz, ja jestem godzina bardziej...
40, a godzina 2.
To jest w ogóle dziwaczna rozmowa, bo ja dokładnie taki sam efekt osiągałem, co ty, ale zawsze w głowie miałem takie, o 0,5 godziny za długo. Znowu, kurde, nie skróciłem. Znowu, kurde, dałem się
nie,
ponieść.
Nie, to chyba w porządku. Znaczy, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest... Z drugiej strony, kurczę, są też takie wieczory, na przykład, tak jak byłem u Adama na wieczorze. No stary, to trwało naprawdę długo. To trwało, no to on gadał chyba 3 godziny czy 3,5.
Dla mnie to jest skandal.
Tak, ale widzisz, właśnie o to chodzi, że przychodzi jego widownia. I no, oni chcą go zobaczyć. I sobie siedzą i teraz właściwie ja bym nie chciał, żeby ani moja, ani jego filozofia była tutaj elementem dyskusji pod tytułem teraz wszyscy muszą robić 3 godziny, bo teraz wszyscy muszą robić godzinę, albo 1,5. Jakby to faktycznie...
Ja poszedł na występ komika, który trwał 3 godziny, to bym żądał zwrotu pieniędzy. Takie, stary, jakim cudem
to był siedzieć? Moment, to był taki kiedyś jego program. W sensie to po pierwsze on tego tak nie robi teraz, podejrzewam, że jest krócej, po drugie to jest nieważne, szczerze mówiąc, bo myślę sobie, że to zależy, jak twoja widownia na to też patrzy. Nie? Myślę, że gdyby było tak, że ludzie robią skandal i wychodzą, no to on by to skrócił, nie? Ale oni chyba chcieli ze sobą być i to jest super. O to mi chodzi. Teraz ja czuję, że mogę dać tyle, ile mogę dać. To jest najlepsze rzeczy, jakie mam w tym momencie do powiedzenia w taki sposób, nie? Jaki no ja lubię. I to jest najważniejsze, bo ja nie zakładam, że jak jest wielka księga, która ma 800 stron, to ona jest z góry lepsza od tej, co ma 150, ale tak samo odwrotnie. Mam większą dynamikę, ja lubię krótkie rzeczy, bo mam dokładnie, doskoczę, przeczytam i tak dalej. Żeby usiąść nad wielką knigą, no to muszę mieć inny czas i skupienie i tak dalej, nie? Więc łatwiej mi do tych opowiadań skoczyć Mrożka na przykład, nie wiem, czy do tego Paula Austera, czy tak dalej. No, gdzieś tam sobie, to są takie małe, wiesz, ale... Czasami, na przykład, jak się wkręciłem w niesamowitą tam w tą powieść Stephena Kinga, Dallas 63, albo na przykład taką wielką książkę wspomnienia gościa z Łagrów, Golgota Narodów.
To są takie maczugi,
takie
tak?
Potężne rzeczy. No i tam jesteś z tym bohaterem, to przeżywasz i jesteś z nim przez ileś tygodni właściwie, jak nie więcej. To jest w ogóle też niesamowite, nie? Więc i to... To ma swoje, wiesz, to ma swoje coś i to ma swoje coś. No nie chciałbym, żeby ktoś, kto się nie zna na krótkich formach, pisał krótkie formy, bo to byłoby niezjadliwe i odwrotnie, nie? Więc jakby myślę, że każdy musi sobie znaleźć coś, w czym się czuje spoko i znaleźć swojego odbiorcę.
A powiedz mi, a jak się, ty jeździłeś kiedykolwiek z jednym supportem?
Tak, oczywiście.
I jak się, bo tutaj tak zacząłeś takie zdanie, że dynamika się zmienia.
Z Jolką jeździłem ze Stramikiem, potem niezależnie. Jeździłem z Adamem Bendlerem też dawno temu.
No to w ogóle potężne osoby.
To potężne osoby, ja, wielka duma, no nie?
O, bardzo fajnie w ogóle, tak. Że masz taki...
No Kasper jeździł, wiesz, z Paczesiem, z Zolą.
Aha, czyli on takich tutaj karakanów chodzi,
no mówię ci tylko o tym, nie, to żadne wychowanie, nie? Tylko właściwie bardziej chodzi o to, że mieliśmy to szczęście, że tacy zawodnicy, wiesz, i zawodniczki, po prostu to jest wow. Nie?
Tak, no. Mogę sobie to kiedyś wpisać. Zmieniła twoja dynamika od jednej osoby do dwóch, w sensie mając na sobie.
Dla mnie to jest kwestia chyba tylko tego, że mi się wydaje, a szczególnie, że teraz ludzie wiedzą, na co przychodzą, że to jest taki wieczór, te wieczory tak wyglądają, że to nie jest tak, że... Oczywiście, jeżeli ktoś ma taki pomysł, że wchodzi od razu na dzień dobry i on jest, i bo chyba Rafał tak miał taki moment, że on wchodził po prostu, że tam, nie wiem, ktoś robił chyba 5 minut i od razu wchodził Rafał i robił wszystko, tam tak. Dwie i pół czy coś. No to spoko, nie? Ale chodzi mi o to, że ja zawsze miałem tak, bo po pierwsze, to jest, pokazujesz kogoś, nie? Pokazujesz kogoś, kto może nie mieć takiej na razie siły przyciągania.
Ta.
Druga rzecz, to jest też to, że czasami to się fajnie uzupełnia. Po trzecie, no to jest też świetne doświadczenie dla ludzi, którzy mają tę możliwość zagrania dla trochę większej sali, niż jakby sami mogli na przykład zagrać, nie? Poza tym ja bardzo lubię tych komików. Ja bardzo, oprócz jako ludzi, no to zawsze jeździłem z kimś, kogo lubiłem, kogo ceniłem, kogo...
Pojechanie w trasy z kimś, kogo się nie lubi, to
no nie, to w ogóle
koszmar.
Tak.
W ogóle,
ale dlatego to w ogóle pomijam. Bardziej mi chodzi nawet o to, że widz mógł sobie... Nawet jak jeździliśmy właśnie, znaczy nawet, jak ukochałem pana Mateusza Petrykę, nie? Którego czasami żałowałem, że ludzie nie łapią i to nie mówię, że ludzie nie łapali, tylko rozumiem, że nie nadawali na jednej fali, ale zawsze chciałem go pokazywać, bo to była taka bania, nie? Więc to jest super, że mogę to zrobić, a poza tym ta trasa wtedy jest fajna i tak dalej, a ta dynamika właściwie to się chyba tylko zmieniła, po pierwsze jest ta dynamika, tak jak ci mówiłem u Luisa, że jest coś nowego, że jak komuś to nie podejdzie, to jest coś innego, coś ciekawego, coś... Wiesz, często słyszałem, że o, Kuba super, albo o, Janusz super, nie? Że jakby, że to nie było jeden rodzaj, że tu i koniec, ktoś odpada, nie? Nie, to jakby ten się podobał temu, ten się podobał temu, to jest w ogóle fajnie też patrzeć na to, jak ludzie reagują. Ta dynamika u nas jest też taka, że Kuba jest bardziej żywy, Janusz jest taki bardziej statyczny, więc to też widać, że ten wieczór tak się toczy, nie? Że troszeczkę... No to fajna jest ta przygoda taka cała, nie? I też po prostu oni krócej grają swoje. Jakbym jeździł z jednym z nich, to pewnie miałby dłuższy fragment, a tak to dwóch krócej i to coś jest fajne.
Przekonałeś mnie.
No to kurczę, załatwiłem komuś robotę.
Tak, no. A nie. Chodziło mi o to, że zwalniam Kalbara. To nie było jasne.
Wchodzisz sam.
Wchodzę sam, dokładnie, tak? Dobrze. System Paczesia wybieram od razu.
Dobrze.
Czy my już gadamy długo, czy to jest tak,
myślę,
że
tak,
możemy
że chyba już
kończyć?
Całkiem sporo, no.
Okej.
Okay. Ale to fajnie, że czy my już możemy kończyć, czy jesteśmy waszymi niewolnikami? Tak. Nie, no.
Zostawcie nas w spokoju.
Kochani, no to co? To był chyba 15 odcinek, czy ja już dobrze policzyłem? Ja ciągle liczę. No to co, zapraszamy, jakbyście chcieli wbić na naszą grupę na Patronite, jest tak? Jesteście na Patronite, tam jest też grupa, można się wbić i tam próbujemy rozhulać tę grupę. Mm-hmm. No i co jeszcze?
Plus na stronie piotrekszumowski.pl.
A, bo to już zaraz.
Już za 3-4 dni.
Kurczę, no na maksa. Przepraszam, że o tym nie wspomniałem chyba tylko z 3 razy.
No i spokój. 2 września rusza preorder książki. Zapraszam na stronę piotrekszumowski.pl.
Dziękuję bardzo. Ja polecam tę stronę. To jest bardzo fajna ta strona. A już w ogóle
dużo lepsza strona dzieje niż te strony w książce.
I jest numerowana, ma numer 1. Jest to, nie, to jest chyba strona 1328 w internecie.
Dziękujemy.
A moja strona też jest fajna, abelardgiza.pl.
Tylko nie obchodzi twoja strona. Właśnie, dziękujemy, kończymy.
Jak macie do wydania trochę pieniędzy, to bardziej na mnie. Dobra.
Dobra. Mamy to?